Rola i zadanie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go, tak jak przystało, z posłami, najświeższymi możemy powiedzieć, posłami 10. kadencji, panem posłem Zbigniewem Boguckim, byłym wojewodą zachodniopomorskim.
Witam raz jeszcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panem posłem Łukaszem Kmitą, byłym wojewodą małopolskim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz z panem posłem Jarosławem Wieczorkiem, byłym wojewodą śląskim.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Po śląsku.
Jeśli ojciec pozwoli, to wspólnie jako wojewodowie byli i złożymy wszystkim dzisiaj dziadkom obchodzącym swój dzień, ale także babciom, które wczoraj obchodziły swój dzień, podziękowania, bo bardzo często to babci i dziadkowie są swoistymi przewodnikami dla młodego pokolenia. W części telewizyjnej wojewoda Bogucki, pan poseł Bogucki złożył życzenia. My wspólnie z panem wojewodą i posłem Wieczorkiem chcemy przekazać także najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich babci. Ja wczoraj byłem u babci mojej żony, bo moja babcia już nie żyje. Były wspaniałe pączki, więc ci wnukowie, którzy jeszcze nie dotarli do swoich babci, pamiętajcie, żeby odwiedzić nasze wspaniałe babci i dziadków, przekazać im wyrazy pamięci, życzliwości. I także w modlitwie będziemy pamiętali o naszych babciach. Pozdrawiamy wszystkich.
Oczywiście do pozdrowień się dołączamy. Czyli rozpoczynamy od polityki senioralnej, tak możemy powiedzieć. Bo o tych zadaniach posła i roli posła w Rzeczpospolitej, żeśmy rozmawiali też w pierwszej części radiowo-telewizyjnej, ten temat kontynuujemy. Powiedzieliśmy o tym, że ta władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej, która należy do narodu, posłom jest jakoby delegowana. Natomiast też, co jest ciekawe, że posłowie w swoim już decydowaniu i w swojej realizacji tego mandatu są niezależni. To znaczy, to już, jakby to powiedzieć, jest ten mandat zaufania, który daje społeczeństwo wobec tego, kogo wybiera. Więc pytanie brzmi, jak później obywatel zwykły, Kowalski ten, że tak powiem, przysłowiowy, może potem na tym, na którego głos złożył, wymóc? Czy na którym, jakby to powiedzieć, może weryfikować jego postawę, działanie, jego no również sposób głosowania czy funkcjonowania w Sejmie?
No takich bezpośrednich instrumentów nie ma, bo właśnie dlatego, że ten mandat jest wolny, on przysługuje każdemu z posłów. Natomiast no jest jednak pewne zobowiązanie, które się zaciąga w kampanii wyborczej, także wcześniej, kiedy przedstawiamy program, kiedy przedstawiamy swój światopogląd, kiedy mówimy o tym, co chcemy zrobić, jakich wartości chcemy bronić, jak widzimy Polskę, jak widzimy naszą przyszłość. To wszystko jest przecież przedmiotem również oceny, której dokonują wyborcy. Oczywiście głosują na partie polityczne, ale te stronnictwa polityczne mają swoje określone programy. I później już ten zwykły wyborca, ten przysłowiowy Jan Kowalski, w sposób bezpośredni nie może wpływać, ale to nie znaczy, że w ogóle nie może wpływać. My mieliśmy takie wielkie doświadczenie niedawno, 11 stycznia, w czwartek, w środku tygodnia, w zimie, kiedy dziesiątki tysięcy, wielkie rzesze Polaków przyjechało pod Sejm i wyrażało swoje niezadowolenie. Ja też bym chciał podkreślić, że tam nie byli tylko sympatycy czy działacze Prawa i Sprawiedliwości. Tam byli również wyborcy na przykład Trzeciej Drogi, wyborcy Konfederacji. Byli ludzie, którzy po prostu po miesiącu rządzenia byli zdecydowanie zawiedzeni. Czy mogą bezpośrednio i w sposób taki kategoryczny zmienić posłów? Nie mogą, ale społeczeństwo obywatelskie, takie, które widzieliśmy, wolnych Polaków, tam gdzie, nie wiem, czy to było 200 czy 300 tysięcy ludzi, na pewno były wielkie rzesze. To był wielki protest, wielka manifestacja. Pokazały, że posłowie nie mogą tak sobie raz tylko na 4 lata przyjechać do swoich okręgów, powiedzieć, co będą robić, a później tego nie wykonywać. To dotyczy i opozycji, i rządzących, więc myślę, że tutaj jest ta rola taka kontrolna narodu, kontrolna rola społeczeństwa, także wtedy, kiedy już jest po wyborach. No i wreszcie to, co jest już siłą, czyli ten głos wyborczy. Wtedy, kiedy przychodzi kolejna kampania wyborcza, kiedy przychodzą kolejne wybory, to przecież ci wyborcy, którzy zawiedli się na swoich kandydatach, zawiedli się na swoich wyborach, po prostu tych wyborów nie powtórzą. I to jest najsilniejszy, można powiedzieć, mandat, który, czy najsilniejszy instrument, który mają zwykli obywatele, którzy są niezadowoleni ze swojego posła, ze swoich przedstawicieli. No a ja, tym też mówiliśmy już na antenie telewizji Trwam. No, my, nie daj Boże, żebyśmy się oderwali od tej rzeczywistości. To znaczy, żebyśmy się oderwali od rzeczywistości naszych wyborców, tych ludzi, którzy nas wybrali, bo my wtedy tracimy kontakt tak naprawdę z wyborcami, tracimy kontakt z tymi, których mamy reprezentować. No, każdy przyzwoity człowiek, mylimy się, potykamy się, czasami błądzimy, ale trzeba odwoływać się właśnie do tego głosu wyborców, trzeba pytać mieszkańców z naszych gmin, z naszych powiatów, z naszych miast po to, żeby realizować ich interesy, a nie tylko nasz własny pomysł. I ten dialog między posłem a jego wyborcami w danym okręgu jest szalenie ważny i my, jako tacy posłowie debiutanci, można powiedzieć, się tego uczymy, ale wcześniej, będąc wojewodami, mieliśmy właśnie ten bezpośredni kontakt i myślę, że to była taka duża, dobra szkoła właśnie kontaktu z ludźmi, a nie tylko oderwania się do Sejmu i myślenia, że teraz też wszystko wiem najlepiej. Na pewno tak nie jest.
No właśnie o to się chciałem zapytać, bo no, 3 miesiące, powiedzmy, no tak, już ponad 3 miesiące bycia posłem, z panów perspektywy odkleić się jest łatwo? Od rzeczywistości?
Myślę, że nie, dlatego że no, tą funkcję, którą pełniłem ja i moi koledzy, to jednak była przez te, w moim przypadku, 8 lat, też służba, tak? Służba na rzecz państwa, służba na rzecz ludzi. No, jeżeli chodzi o wybór wojewody, oczywiście jest to powołanie przez prezesa Rady Ministrów, ale ten rząd został ukonstytuowany za pośrednictwem parlamentu, który też został wybrany przez ludzi. I praca wojewody to też była praca na rzecz naszych mieszkańców, naszych obywateli w każdym zakresie, czy to w tym zakresie gospodarczym, czy to w tym zakresie dbałości o bezpieczeństwo ich i ich rodzin i najbliższych i w kontekście rozwoju danego terenu, czy też obszaru. A jedyną różnicą, którą no, dostrzegam przynajmniej osobiście, no to jest zmiana odpowiedzialności. Czyli tak jak ówcześnie wszelkie moje decyzje były pod indywidualną odpowiedzialnością. Każda decyzja, każdy podpis, a wszystkie analizy, które zostały zrobione, środki, które były wydatkowane, to jest taka bezpośrednia odpowiedzialność organu i osoby wojewody. Natomiast dzisiaj przez te 3 miesiące mamy odpowiedzialność i mamy odpowiedzialność kolegialną, zbiorową. Ta odpowiedzialność jest szersza, bo dotyczy całej Polski, nie tylko obszaru danego województwa, ale odpowiadam za to, aby prawodawstwo, które jest kształtowane, no było jak najlepsze. I to jest moja odpowiedzialność, tak? Przed moimi wyborcami, przed narodem i przed tymi wszystkimi, którzy oddali na mnie głos. Ale nie zmienia się jedna podstawowa zasada, że to jest służba, tylko w różnych wymiarach. I chciałbym robić to jak najlepiej. Pewnie bez błędów się nie obędzie, ale chciałbym, aby te ewentualne błędy no, były na tyle małe, aby jednak móc udowodnić Polakom, że nasza formacja Prawo i Sprawiedliwość, z której się wywodzimy, ta wiarygodność przez te 8 lat mogła być kontynuowana również w tych najbliższych miesiącach w opozycji. Chcielibyśmy Polakom pokazać, jak się różniliśmy i jak się różnimy do dzisiaj. Nie tylko te pryncypia wolności, bezpieczeństwa, wartości, ale również tej wiarygodności, że to, do czego się zobowiązywaliśmy, staraliśmy się zrealizować i wdrożyć. Może tytułem wstępu to tyle.
Obowiązki posłów. Udział w pracach Sejmu, debaty i dyskusje, komisje sejmowe, kontakt z wyborcami, prace legislacyjne, kontrola władzy wykonawczej. Takie są określone te obowiązki posłów. Udział w pracach sejmowych, debaty i dyskusje, komisje sejmowe, o tym żeśmy mówili. O kontakcie z wyborcami poniekąd żeśmy mówili i o tym też chciałbym, ten temat chciałbym też dotknąć. No bo ten Iksiński, żeby nie używać już Kowalskich, ten Iksiński, żeby skontaktować się z posłem ze swojego regionu, żeby przekazać mu to, że nie wiem, jest zadowolony czy niezadowolony z jego pracy i z jego funkcjonowania. zawiadomienia, czy żeby zapytać go albo poprosić go o pomoc, co musi zrobić. Czy musi jechać na wiejską? Tam jest teraz wszystko otwarte, barierek nie ma, więc można wejść i porozmawiać, czy jednak trzeba się udać gdzieś indziej?
Myślę, że najlepszą formą kontaktu z parlamentarzystą to jest kontakt poprzez biuro poselskie. Każdy z parlamentarzystów tworzy takie biuro poselskie. Można łatwo znaleźć na stronie internetowej. Każdy, kto tylko ma czy tutaj dostęp do internetu w telefonie czy w komputerze, może wyjść na stronę sejm.gov.pl. Tam jest taka zakładka posłowie. Wybierając konkretnego posła, weźmy na przykład Jarosława Wieczorka, wiemy, jaka jest jego aktywność w terenie, gdzie ma biura poselskie. Wybieramy możliwość kontaktu poprzez biuro poselskie. Akurat kolega Jarosław Wieczorek ma biuro poselskie na ulicy Zwycięstwa 14 w Gliwicach i wiemy o tym doskonale, w jaki sposób i gdzie skontaktować się, gdzie podejść, gdzie też wysłać maila. Muszę przyznać, że ta forma takiej korespondencji elektronicznej, ona jest z jednej strony też tania, bo każdy może wysłać maila do parlamentarzystów. Znamy także akcje, które były przez środowiska prawicowe, katolickie realizowane, między innymi wysyłania mailów do parlamentarzystów w konkretnej sprawie, na przykład obrony życia poczętego. Zachęcam do tego, żebyśmy niezależnie od tego, czy mieszkamy w Szczecinie, Gliwicach, Olkuszu, Krakowie, byli aktywni, żebyśmy jako społeczeństwo pokazywali także taką formę społeczeństwa obywatelskiego w rozumieniu braku zgody na pewne działania. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że 1000 maili, jeśli wyślą radiosłuchacze, to parlamentarzysta może nie przeczyta nawet tych 1000, ale nasi pracownicy biur poselskich odnotowują takie formy, no można powiedzieć, takiego obywatelskiego albo nieposłuszeństwa, albo wręcz odwrotnie, pochwalenia, że dany parlamentarzysta jest skuteczny, sprawny, że utożsamiamy się z jego działalnością. Jedną z form działania parlamentarzysty, o których jeszcze nie mówiliśmy, to jest forma zespołów parlamentarnych, które są także tworzone. Parlamentarzyści z różnych opcji mogą także stworzyć właśnie zespół parlamentarny. Jest na przykład zespół parlamentarny do spraw obrony życia, jest zespół parlamentarny strażaków, jest zespół parlamentarny do spraw katolickiej nauki społecznej Kościoła i w ramach tych zespołów już sami parlamentarzyści pracują nad konkretnymi rozwiązaniami albo dyskutują. To jest forma, można powiedzieć, dodatkowej aktywności. Zachęcam do tego, żeby właśnie wejść na stronę internetową sejm.gov.pl, poznać te struktury. No i jeszcze jedna ciekawostka, o której też warto powiedzieć i też może warto, aby rodzice ze szkół, nauczyciele skontaktowali się. Raz w roku parlamentarzysta ma możliwość zorganizowania dla młodzieży szkolnej lub studentów wyjazdu do Warszawy. Między innymi jest możliwość zwiedzania Sejmu. Wtedy także jest możliwość tego, żeby dokładnie poznać pracę parlamentarzysty. Taki jeden wyjazd studyjny sponsoruje Kancelaria Sejmu, więc no w ciągu roku może niedużo 50 osób, ale warto także taką formę upowszechnić.
Ale 460 razy 50 to jednak...
Prawda? Więc warto o tym mówić, tym bardziej, że istnieje także możliwość, żeby poseł indywidualnie, na przykład gdy jest wycieczka szkolna do chociażby na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, poseł zorganizował zwiedzanie Sejmu, wtedy jest ono bezpłatne już dla każdego, czy to dla osoby dorosłej, dla emeryta. Każdy, kto będzie w Warszawie, wcześniej należy się skontaktować z parlamentarzystą, uzgodnić z Kancelarią Sejmu, ale to już robią przedstawiciele posłów, dyrektorzy biur poselskich, a więc ja zachęcam do dużej aktywności, do tego, żebyśmy byli w kontakcie, do tego także, jak organizujemy jakieś wydarzenia, czy to patriotyczne, czy to religijne, nawet zapraszali parlamentarzystów, poznawali ich, dyskutowali. W końcu my jesteśmy dla państwa. My musimy zrozumieć także, myślę, że bardzo wielu parlamentarzystów, szczególnie po prawej stronie, rozumie to, że bezpośredni kontakt, rozmowy, szczególnie w tych trudnych sytuacjach, gdy nie mamy dostępu do mediów, bo ja przypominam sobie sytuację sprzed kilku dni, gdzie udzielałem wywiadu do TVP, po czym no, ten wywiad nie został puszczony. Widzimy też, w jaki sposób brutalnie zostały przyjęte media publiczne. Dzisiaj Radio Maryja, Telewizja Trwam są prawdziwą ostoją wolności, wolności wypowiedzi dla prawicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za to ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom posługującym właśnie w mediach tak ważnych dla Polaków i też dziękujemy za to, że nasz głos może być słyszalny nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To jest wielkie dobro i myślę, że będą wielkie ataki na Radio Maryja w związku z tym, że ludzie prawicy mają szansę powiedzieć swoje przekonania, podyskutować. Dziękuję także słuchaczom, którzy już dzwonili w tej części telewizyjnej, a mam nadzieję będą także dzwonili w części radiowej.
To był pan poseł Łukasz Kmita. Do pana posła Zbigniewa Boguckiego pytanie. Z jakimi problemami można się zwrócić do posła, do biura poselskiego? Z czym można tam przyjść i rzeczywiście oczekiwać pomocy?
Ja myślę, że ten katalog spraw jest szalenie szeroki, bo czasami to są bardzo prozaiczne sprawy, takie dotyczące osobistych spraw. No my często właśnie słuchając Radia Maryja, czy oglądając telewizję Trwam, słyszymy, jak słuchacze, telewidzowie zadają pytania, chociażby w tej dzisiejszym programie, kiedy było konkretne pytanie, chociażby o odszkodowanie, o proces odszkodowawczy przy kwestii wywłaszczenia. Więc tych tematów jest cała masa. Trudno byłoby je zamknąć, można je podzielić bardziej na pewnego rodzaju kategorie. Są to tematy dotyczące funkcjonowania rodziny, dotyczące szkolnictwa, dotyczące pracy, dzisiaj już w mniejszym stopniu, bo to bezrobocie i jakby problemy ze znalezieniem pracy nie są już tak dotkliwe, aczkolwiek są także dalej w Polsce jeszcze miejsca, gdzie nie jest tak różowo i nie jest tak świetnie, jak na przykład w wielu dużych ośrodkach miejskich. Tych tematów jest bardzo, bardzo wiele i my też jako posłowie musimy korzystać z pomocy innych osób, bo przecież nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli mamy pewne instrumenty ku temu, żeby zadziałać, to znaczy interpelacje, zapytania, interwencje poselskie, także w tych indywidualnych sprawach. Nie tylko tych sprawach dotyczących naszej zbiorowości, chociażby kiedy myślimy o mediach, myślimy o tych wielkich, dużych procesach, które niestety w ostatnim czasie bardzo źle się toczą i w sposób bezprawny, ale dotyczących konkretnej osoby. I tutaj często trzeba też szukać wsparcia specjalistów z naszej strony. Również to nasze doświadczenie, które zdobywamy z biegiem lat, wykonując różne funkcje, czy to społeczne, czy samorządowe, czy właśnie takie już w administracji rządowej, wcześniej jako wojewodowie, to też jest jednak pewien wachlarz w tym dobrym tego słowa znaczeniu znajomości, czyli poznania ludzi, którzy są specjalistami w danej dziedzinie albo wykonują dalej jakieś funkcje administracyjne z tymi osobami. Do tych osób my też jako pośrednicy niejako tego problemu możemy się zwrócić i powiedzieć, czy faktycznie tę sprawę da się przyspieszyć, da się porządnie, uczciwie i sprawnie rozwiązać. Czasami też, bo to też trzeba jasno powiedzieć, niekiedy spotykamy się z sytuacjami, w których no po prostu pomóc się nie da, bo mamy na przykład twarde prawo, albo ktoś zaniechał pewnych terminów, przychodzi z poczuciem krzywdy i ta krzywda jest jakby uzasadniona, natomiast no w pewnym momencie zabrakło jakiegoś kontaktu właśnie ze specjalistą, z prawnikiem, z jakimś inną osobą, która ma wiedzę merytoryczną w innym obszarze działania i czasami jest już po prostu, mówiąc krótko za późno, natomiast to nas nie zwalnia z obowiązku spotkania się, rozmowy i także w dobrym tego słowa znaczeniu wytłumaczenia tej sytuacji, tak, dlaczego na przykład czasami nie możemy pomóc, bo też bywa takie przeświadczenie, że jeżeli przyjdę do posła, no to on powinien tą sprawę załatwić, mam poczucie krzywdy, mam poczucie tego, że zostałem no, w sposób niewłaściwy potraktowany, więc po to jest ten mój poseł, głosowałem na pana, głosowaliśmy na pana rodziną, czasami tak się zdarza. I trzeba tych ludzi również wysłuchać, nawet wtedy, kiedy z punktu widzenia zwykle prawnego, bo tutaj są największe często problemy, nie da się już pomóc. To nas też nie zwalnia z obowiązku rozmowy, tłumaczenia, ale także pokazywania, że być może ta sprawa jest już zamknięta, ale można spróbować w jakiś inny sposób jednak iść do przodu. To też chyba są takie, ważne tematy. Często to jest korespondencja, coraz częściej mailowa. Dalej jeszcze starsze osoby oczywiście nawiązują z nami ten kontakt w sposób taki tradycyjny poprzez pisanie odręczne różnych listów, postulatów, próśb, wniosków. No są też takie sytuacje, które są trudne i o nich też trzeba powiedzieć wtedy, kiedy nasi mieszkańcy z różnych powodów wyrażają swoje niezadowolenie i to też trzeba, tak powiem, z otwartą, podniesioną przyłbicą przyjąć, bo najgorsze, co może się zdarzyć, to właśnie wrócę do tego, zamknięcie się w tym swoim gabinecie, czy zamknięcie się na wiejskiej, jakby przekonanie, że teraz to czekamy do następnych wyborów. Także to spektrum spraw, z którymi mogą przyjść mieszkańcy, właściwie musiałbym powiedzieć, że jest nieograniczone i czasami ta rzeczywistość nas naprawdę zaskakuje, ale też jest to dla nas pouczające. Bo my w ten sposób uczymy się i dostrzegamy kolejne jakby wyzwania, które są w naszym życiu takim społecznym, samorządowym, narodowym, poprzez pryzmat tych osobistych spraw. Nie zawsze udaje się pomóc, nie zawsze jest ta pomoc możliwa, ale myślę, że naszym obowiązkiem jako posłów, jako parlamentarzystów jest zawsze te osoby wysłuchać, co najmniej wysłuchać.
No i prosimy także o modlitwę za parlamentarzystów, o światłość Ducha Świętego, bo powiedzmy sobie szczerze, bez Boga ani do proga, więc oprócz tego, że trzeba wymagać, zachęcam do tego, żeby może, że tak powiem, raz w tygodniu, może za często, ale raz w miesiącu pomyśleć o tym pośle, którego się wybrało, żeby on też szedł tą właściwą drogą i nie zdradził ani wyborców, ani tych poglądów, które głosił.
Słuchacze Radia Maria modlą się za wszystkich posłów. Była możliwość wylosowania tych wszystkich od lewa do prawa i modlitwy za nich, więc to jest obecne. Obowiązkiem, prawem i obowiązkiem posła jest też kontrolowanie władzy wykonawczej. I ono się dokonuje poprzez właśnie pytania, interpretacje, uczestniczenie uczestniczenie w debatach dotyczących działań władzy wykonawczej. Cóż to jest interpelacja, cóż to jest pytanie i te debaty? Na czym polega właśnie to kontrolowanie władzy?
No jeżeli mogę kilka zdań na ten temat, no to oczywiście z jednej strony mamy trójpodział władzy, który no dzisiaj jest trochę wątpliwy po tym, co obecny rząd robi z prawodawstwem w Polsce, no ale z jednej strony mamy oczywiście władzę wykonawczą, z drugiej strony władzę sądowniczą i z trzeciej ustawodawczą. I w tej władzy ustawodawczej, której zaliczany jest parlament i Sejm i właśnie parlamentarzyści i również my tutaj siedzący jako posłowie, no mamy w swoim zakresie zadań i obowiązków na rzecz naszych mieszkańców. Z jednej strony tworzyć dobre prawo, ale z drugiej strony weryfikować, analizować i kontrolować, czy to prawo, które zostało wdrożone, czy które jest wprowadzane, będzie rzeczywiście tym naszym mieszkańcom służyło. Czy po pierwsze jest przejrzyste, czy jest legalne, po drugie, czy spełnia również oczekiwania naszych obywateli, czy daje im gwarancję bezpieczeństwa. I to jest taki element bardzo ogólny, a z tych takich bardziej precyzyjnych i szczegółowych, no to oczywiście, że możemy złożyć interpelację, czy to interpelację do prezesa Rady Ministrów w kształcie jakiegoś zapytania systemowego w odniesieniu do jakiejś grupy zawodowej, czy interpretacji jakiegoś aspektu życia i wprowadzanych rozporządzeń chociażby przez prezesa Rady Ministrów. Z drugiej strony te interpelacje mogą być kierowane bezpośrednio do ministrów, zadając bardziej precyzyjne i techniczne pytania w odniesieniu do przepisów obowiązujących, bądź pytając o interpretację, bądź pytając, jakie mają na przykład zapatrywania na najbliższą przyszłość, czy to w kontekście poszczególnej sprawy.
Ministerstwo ma obowiązek odpowiedzieć posłowi?
Tak, ma obowiązek odpowiedzieć parlamentarzyście. To się z reguły dzieje, no niemniej jednak nie zawsze jesteśmy usatysfakcjonowani. odpowiedzią, czy też formą odpowiedzi, no, chociażby zadawane pytania na, podczas expose premiera Tuska, gdzie chyba z 200 parlamentarzystów pytanie zadało, ja też się do nich zaliczyłem i było zobowiązanie i obietnica, że na kolejnym posiedzeniu zostaną udzielone odpowiedzi, dopiero zdawkowe odpowiedzi pojawiły się po trzech tygodniach, w zasadzie nic nie wyjaśniające, ale to mnie nie zniechęca do tego, aby nie pisać dalej i nie być dociekliwym i wnikliwym, aby uzyskać odpowiedź. Sprawa dotyczyła chociażby jakże ważnej budowy armatochaubic, drugiej linii budowy armatochaubic w Bumarze Łabędy w Gliwicach. Tak? To był taki element dla nas niesłychanie istotny i z powodów gospodarczych, ale przede wszystkim z powodów bezpieczeństwa Polski i obronności. I to są te elementy bezpośrednio w parlamencie. Ale dzisiaj chyba też Polacy dostrzegli, że rola posła jest również w instytucjach publicznych, jest również w spółkach Skarbu Państwa. W tym znaczeniu, że mamy prawo w imieniu własnym oraz na rzecz naszego wyborcy, naszego obywatela interweniować i pytać kierowników tych jednostek, czy dana sytuacja jest realizowana zgodnie z prawem, czy dane zarządzenie, czy też polityka firmy ma no, jakieś bezpośrednie przełożenie na dobre zarządzanie tym przedsiębiorstwem czy tą instytucją, czy nie dochodzi do łamania prawa, czy nie dochodzi do jakichś krzywd społecznych. I to ma miejsce. I chociażby obserwowaliśmy bardzo często w ostatnim miesiącu, jak deptane było prawo dotyczące mediów publicznych, gdzie parlamentarzyści na te interwencje poselskie masowo się udawali. I to jest również w imieniu obywateli czynione. Ten katalog byłby pewnie dużo szerszy. Myślę, że będzie jeszcze chwila czasu, to powiemy o tym więcej.
Ja jeszcze może tylko dodam, bo my często tak zamiennie posługujemy się tymi dwoma sformułowaniami, interpelacja i zapytanie, jaka jest różnica, bo jedno i drugie jest jakąś formą pytania, prawda? No, czy zapytania zwykle rządu, czy przedstawicieli rządu, natomiast interpelacja ma taki charakter dotyczący spraw zasadniczych, o zasadniczym znaczeniu dla polityki państwa, czyli można powiedzieć taką formą pytania o sprawy najważniejsze. Natomiast zapytania kierujemy wtedy, kiedy dotyczą często indywidualnych, konkretnych spraw, konkretnych problemów, takich, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy. Dla przykładu, no, to pytanie, które padło na antenie telewizji Trwam, dotyczące konkretnej sprawy, konkretnego człowieka, konkretnego telewiza, no jest, może być rozstrzygnięte w formie zapytania. Natomiast jeżeli mówimy o takich procesach, jak choćby te, które odbywają się w mediach, gdzie no w sposób bezprawny przejmowane są media publiczne i tutaj potwierdzają to również sądy rejestrowe, to niewątpliwie ma to znaczenie dla funkcjonowania państwa, dla wolności słowa i tutaj formą właściwą jest interpelacja i te 21 dni. Mamy jeszcze także pytania w sprawach bieżących, czyli tych najważniejszych sprawach, które toczą się w danym tygodniu, w danym miesiącu, w tym właśnie czasie i wtedy również przedstawiciele rządu odpowiadają posłom na te pytania w sprawach bieżących. Niestety, no bywa tak, że mimo bardzo konkretnych pytań mamy bardzo niekonkretne odpowiedzi. Ale to nie powinno nas zniechęcać. Na zasadzie jednak kropla drąży skałę i takie jest nasze zadanie, taka jest nasza rola, żeby dopytywać się do skutku. Bo również samo pytanie, nawet jeżeli ono nie przynosi nam takiej w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi, to zwraca uwagę rządzącym, że ten problem jest dostrzeżony, a że nie można robić sobie tak po uważaniu, jak tylko by się wydawało, bo jest taka pokusa wśród rządzących, żeby po prostu robić, czy jest do tego podstawa prawna, czy też nie. To jest nasza rola, my musimy się z niej wywiązywać właśnie w imieniu naszych wyborców.
Właśnie, a propos podstawy prawnej, to jest kolejne pytanie, myślę, że przed przerwą ostatnie. Prace legislacyjne to kolejny obowiązek i prawo posła. Jak to jest, że prawo można wprowadzić? Jak to jest, że posłowie sami mogą dawać projekty pewnego rodzaju ustaw, czyli praw? Jaka jest różnica między właśnie tą ustawą, czy chociażby rzeczywistością uchwały, która się pojawia tak często ostatnimi czasy? Tutaj jeszcze tę kwestię poprosiłbym o wyjaśnienie, kilka słów.
tryb poselski wprowadzania ustaw jest łatwiejszy niż tryb rządowy. Bardzo często myśmy jako środowisko polityczne w ubiegłej kadencji Sejmu korzystali z tej formuły. Oczywiście wymaga zebrania odpowiedniej liczby głosów parlamentarzystów. Tutaj podkreślam, że taką kluczową biblią dla parlamentarzystów jest ustawa z 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ona bardzo szczegółowo określa pewne zasady, prawa, obowiązki parlamentarzysty w zakresie, w każdym tak naprawdę zakresie. Rzeczywiście ten tryb poselski jest łatwiejszy, nie trzeba między innymi konsultacji społecznych odbywać, natomiast bardzo wiele projektów do polskiego orzecznictwa jest proponowanych przez poszczególne resorty, poszczególne ministerstwa. My w związku z tym, że jesteśmy w tej chwili posłami opozycji, nie mielibyśmy możliwości wprowadzenia, proponowania rozwiązań prawnych, gdyby był tylko jeden tryb, ten tryb nazwijmy to rządowy. Tutaj zostało w prawie przewidzianym, że także parlamentarzyści mogą właśnie korzystać z tej formy. My już w tej chwili kilkukrotnie jako klub parlamentarny składaliśmy różnego rodzaju projekty ustaw czy projekty wystąpień w taki sposób, aby także zaznaczyć albo brak zgody na dane rozwiązania legislacyjne, albo poparcie chociażby innych rozwiązań prawnych. Tu zwracam uwagę na dość niebezpieczną także wypowiedź i pomijanie Sejmu, wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, który powiedział, że no jeśli nie będzie ustaw i podpisu pana prezydenta pod ustawami, to da się rządzić innymi aktami, w tym rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi. No to prowadziłoby do pomijania Sejmu. Tu myślę, że Zbyszek Bogucki, który jest prawnikiem, adwokatem, coś więcej na ten temat może powiedzieć, ale de facto istnieje takie ryzyko. Państwo polskie zostało ukształtowane w ten sposób, że po przyjęciu ustawy przez Sejm i Senat takim swoistym bezpiecznikiem jest prezydent, który może zawetować albo podpisać ustawę. Dzisiaj widzimy, że obecnie rządzący chcą pominąć rolę prezydenta i dlatego próbują przeforsować chociażby uchwały sejmowe, na co zwracaliśmy uwagę, które nie są źródłem prawa. I dlatego może się wydawać, że to jest trudne i zagmatwane, ale każdy parlamentarzysta, no może z wyjątkiem wiceministra rolnictwa Kołodziejczaka, wie jak wygląda proces legislacyjny, jest z tym zapoznany. No i myślę też, że każdy nowy parlamentarzysta, a my byliśmy, wcześniej odbywa taką formę szkolenia. 2 tygodnie, około 2 tygodni przed zaprzysiężeniem spotkaliśmy się w Warszawie na takiej sesji wprowadzającej dla parlamentarzystów, gdzie bardzo szczegółowo omawiane były kwestie dotyczące procesów legislacyjnych, tego i w jaki sposób działa Sejm, co to jest pierwsze, co to jest drugie czytanie, co dzieje się potem z ustawą, która trafia do Senatu. Jeśli Senat wnosi poprawki, ona wraca do Sejmu. Ten proces, jeszcze raz podkreślam, on może pozornie wydawać się zagmatwany, ale myślę, że każdy parlamentarzysta po 2-3 miesiącach jest w stanie potem dość sprawnie poruszać się w tych kwestiach formalno-prawnych. Niemniej jednak my też składamy taką deklarację, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy też inicjowali różnego rodzaju działania i akty prawne. Ja w tej chwili przygotowuję ustawę dotyczącą między innymi pomocy mieszkańcom Trzebini i mieszkańcom powiatu łukuskiego, słynne zapadliska, słynne zalewiska. Jako będąc wojewodą pracowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim nad tą ustawą. Będę chciał już w niedługim czasie przedstawić swój projekt. Mam nadzieję, że trafi on do komisji. On jest strategicznie ważny nie tylko dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, ale także dla mieszkańców Śląska, więc taka jest też rola parlamentarzysty z danego regionu.
To może jakby kontynuując o tych źródłach prawa i dlaczego dzisiaj mamy do czynienia z takim brutalnym, to trzeba jasno powiedzieć, łamaniem prawa, łamaniem konstytucji, czy deptaniem konstytucji, mówiąc już tak bardzo obrazowo, ale też bardzo prawdziwie. Słyszeliśmy wielokrotnie, można powiedzieć tysiące razy, słowo praworządność w ostatnich latach. Ono było przez ówczesną opozycję, a dzisiaj rządzących, odmieniane przez wszystkie przypadki i w Polsce, i za granicą. A zasady praworządności określa artykuł 7 polskiej konstytucji. To jest bardzo krótkie sformułowanie, bardzo krótka norma prawna. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Co to znaczy? To znaczy, że ani rząd, ani minister, ani posłowie, ani samorządy, ani jakikolwiek inny organ wykonujący władzę w Polsce nie może domniemywać swoich kompetencji, skoro nie ma jasnego, czytelnego przepisu, że może coś robić, to znaczy, że tego nie może robić. Czyli to jest odwrócona zasada, ta, która obowiązuje w obrocie gospodarczym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, ale ona jest skierowana do przedsiębiorców, ona jest skierowana do obywateli. I właśnie po to, żeby nie prowadzić do, działań, które nie będą demokratyczne, została sformułowana ta zasada. Możesz robić tylko to, rządzie, ministrze, wojewodo, wójcie, burmistrzu, prezydencie, tylko to, co jest zapisane wprost w ustawie i powołując się na tą podstawę prawną. I to jest pierwszy element tego podstawowego porządku prawnego. I drugi element to jest artykuł o charakterze normy, znaczy artykuł z Konstytucji, artykuł 87, który wskazuje wprost, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są, i tu następuje wymienienie, według rangi, konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły, są akty prawa miejscowego. My jako wojewodowie takie akty prawa miejscowego wydawaliśmy. Czyli z jednej strony mówimy, artykuł 7 ustanawiający zasadę praworządności mówi, organ władzy publicznej, czy rządowej, czy samorządowej, działa tylko wtedy, kiedy ma jasną, czytelną normę prawną, jasny przepis dający mu możliwość działania, a z drugiej strony mówi, że ta możliwość działania, ta kompetencja musi być zapisana albo w konstytucji, albo w ustawie, albo w ratyfikowanej umowie międzynarodowej, albo w rozporządzeniu, czyli akcie wykonawczym do ustawy. Tu nie ma uchwał. Tu nie ma uchwał. Więc wszystkie te działania, które w tym momencie są podejmowane i na poziomie mediów publicznych, czyli w oparciu o uchwałę, są po prostu niezgodne z prawem.
No to dobrze, no to, ja, bo to, że to jest niezgodne z prawem, to my wszyscy wiemy już przynajmniej od miesiąca. Tylko pytanie brzmi, no to jeżeli to jest niezgodne z prawem, to kto powinien to zweryfikować i kto powinien za to odpowiedzieć, znaczy może kto za to odpowie, to my wiemy, tylko pytanie, kto jest, no skoro władza ustawodawcza działa tak jak działa, no to generalnie teraz pałeczka po stronie władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. No to pytanie brzmi, gdzie jest i dlaczego to nie działa?
Czy nie działa, to musimy się jeszcze przekonać. Dzisiaj mamy z takim brutalnym wprowadzeniem neopraworządności. Neopraworządności, posługując się takim sformułowaniem, czyli praworządności, która z rzeczywistym stosowaniem zasad prawa, państwa prawa nie ma nic wspólnego. Dzisiaj chociażby to orzeczenie sądu rejestrowego, które wskazuje, ja przeczytałem te kilka stron, które wskazuje, że działanie ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Sienkiewicza, nie zasługuje na uznanie za działanie prawne. Więc tutaj sąd wypowiedział się w sposób bardzo jednoznaczny. Oczywiście jest to orzeczenie sądu pierwszej instancji, od tego orzeczenia służy jeszcze odwołanie. My nie wiemy, jaka będzie decyzja, jakie będzie orzeczenie sądu odwoławczego, ale jeżeli ojciec pyta o to, jak to powinno wyglądać, to właśnie w tym po pierwsze, nikt nie powinien podejmować takich działań, bo wszyscy ci, którzy dzisiaj działają, i to trzeba bardzo jasno i stanowczo podkreślić, wiedzą, że działają niezgodnie z prawem, w sposób oczywisty, w sposób rażący. Natomiast no, mamy dzisiaj takich rządzących, jakich mamy. my też nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli mamy ponad 190 posłów, tego zablokować. Próbujemy interweniować, stąd nasza obecność. Ja byłem na przykład z pierwszego na drugi dzień świąt w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej po to, żeby wyrazić swój sprzeciw, po to, żeby powiedzieć, że to jest bezprawie. Ale to jest działanie, można powiedzieć, na tym poziomie takim poselskim, które jednostkowo przynosi pewne rezultaty. Konieczne jest rozwiązanie systemowe, czyli żeby sądy, Trybunał Konstytucyjny, również w niektórych wypadkach Sąd Najwyższy, po prostu w sposób jednoznaczny wskazywały, że tego rodzaju działanie nie może być legitymizowane, nie może być uznawane za działanie w ramach demokratycznego państwa prawa. No, mamy taką sytuację, w której pewnie jeszcze parę tygodni temu, a na pewno parę miesięcy temu nie myśleliśmy, że się zdarzy w Polsce, a niestety mamy do czynienia z taką jawnym brakiem praworządności, deptaniem. No i to też trzeba odnotować, że instytucje europejskie, które podobno tak troszczyły się o praworządność w Polsce, dzisiaj widzą sobie oczywiste łamanie prawa. No nie zabierają głosu, nie zajmują stanowiska, nie przysyłają tutaj Komisji Weneckiej, nie podejmują działalności, która by dyscyplinowała w jakiś sposób te bezprawne działania rządzących. Niestety potwierdza się to, o czym mówiliśmy jeszcze w czasie kampanii wyborczej, że ten rząd, który przez ostatnie 8 lat zmieniał polskie sprawy na lepsze, w moim głębokim przekonaniu, i myślę, że wielu Polaków to odczuło i doświadczyło tego i w swoich rodzinach, i w swoich budżetach, i w możliwości podjęcia pracy, no ten rząd był niewygodny z różnych powodów dla również naszych partnerów, którzy prowadzą własną politykę, którzy mają własne interesy, którzy chcą realizować swoją rację stanu, a nie polską rację stanu. Więc dzisiejszy rząd ma, można powiedzieć, taką jakąś dziwną kartę ulgową w instytucjach europejskich, które też powinny tutaj zająć stanowiska. Niestety tego stanowiska nie zajmują. Na szczęście mamy mądrych, dumnych, wolnych Polaków, którzy już kończąc właśnie to, bo na czym, kto wreszcie to może zatrzymać? Jeżeli nie zatrzymają tego instytucje, to moim zdaniem Polacy są na tyle mądrym, dumnym, pragnącym wolności narodem, że jeżeli ta strona zostanie przeciągnięta, a myślę, że jest bardzo blisko, no to będziemy mieli do czynienia z takimi wystąpieniami jak to 11 stycznia, tylko w większym wymiarze. A to, że władza przestraszyła się tego wystąpienia wolnych ludzi, wolnych Polaków, którzy przyjechali do Warszawy, jest chociażby decyzja podjęta przez pana marszałka Hołownię o przeniesieniu Sejmu, tak? No i postawieniu barierek. Te barierki, które nie miały się pojawiać, te uśmiechnięte barierki się nagle pojawiły, mówiąc tak z przekąsem.
No dobrze, ale czy nie boją się panowie czegoś takiego, że ta sytuacja, w której jeden rabin mówi tak, a inny rabin mówi tak, tak? To znaczy, że to prawo nie jest w jednoznaczny sposób wykładane. Jeden sąd uznaje coś za praworządne, drugi sąd uznaje coś za niepraworządne. I ta sama sytuacja jest rozpatrywana w różnych perspektywach. Doprowadzi do sytuacji, że ten znowu i Iksiński zwykły stwierdzi, że to nie ma najmniejszego sensu. Nie ma najmniejszego sensu interesować się tą polityką. Znowu wrócimy do tego przekonania, tak? Po rekordowej frekwencji wyborów dojdziemy do sytuacji, że kolejne wybory zostaną zbanowane całkowicie. I bo ludzie będą po prostu zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje i stwierdzą, że to i tak nie ma sensu, to ich zaangażowanie, że w końcu stwierdzą, no jak ja mam zachowywać się fair względem prawa, skoro tam na samej górze to prawo jest traktowane za nic. Że dojdziemy do sytuacji, w której to wszystko, co było budowane, no szeroko mówiąc, od 89 roku, co się nazywa państwo polskie, ta wolna Polska po prostu się nam rozsypie, patrząc na to wszystko.
No, ojciec w zasadzie wywołał i skomentował wątek, który chciałem podnieść, bo arogancja władzy, która przelewa się tak naprawdę dzisiaj przez Polskę, brak respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, wybierania sobie, która izba jest bardziej właściwa, nie bardziej właściwa, wbrew trójpodziałowi władzy. Sugerowanie, że pierwsza instancja nie ma znaczenia, bo w drugiej instancji to już wyrok będzie zupełnie odmienny, czyli oczekiwany przez władzę. Nierespektowanie tych podstawowych zapisów konstytucji, nie tylko obywatel może patrzeć źle na władzę, ale może zacząć się lekko bać, że no jak ja jako mieszkaniec w jednej czy drugiej miejscowości, będąc w potrzebie rozstrzygnięcia jakiegoś sporu, że ten spór zostanie rozstrzygnięty mądrze i sprawiedliwie. Bo to jest sygnał dany przez władzę.
W zasadzie, takich sędziów, którzy nie będą wzbudzali wątpliwości.
Po co nam prawo, po co nam legalne postępowanie, sygnał do przestępców, sygnał do tych, którzy nie chcą być może właściwie i godnie postępować. Że to nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o praworządność, tylko kogo być może będą znali z tej władzy, która dzisiaj rządzi. I to jest skrajnie niebezpieczne, to jest psucie państwa u samych podstaw i wyjątkowo nieodpowiedzialne z uwagi na to, że to burzy jakiekolwiek zaufanie społeczne do parlamentu, do rządu, do władzy szeroko rozumianej. I oczywiście nie ma prawodawstwa idealnego. Ono jest, będzie się zmieniać, będzie ewoluować, będzie kształtowane w zależności od okoliczności. No niemniej jednak tu mecenas Boguski, pan poseł, wyznaczył granice, które są opisane w Konstytucji. Jeżeli mówimy o tym, że władza nie ma wykraczać poza granice podstawy prawnej, to nie ma prawa tego robić. A dzisiaj obecny rząd ma za nic te zapisy i za nic respektowanie najwyższych organów sądowniczych w państwie polskim. Bo co? Bo posiada instrument represyjny, instrument takim, jakim jest policja, instrument może takim, jakim jest wojsko. No dokąd dojdziemy? No bo za niedługo gdzie ta granica zostanie przekroczona? Co można jeszcze zrobić z ich strony, żeby się zatrzymali? Stąd to, co powiedział pan Bogucki i chcę też uzupełnić w tej prerogatywie ustawodawczej, bo konstytucja, bodajże artykuł 118 konstytucji, znowu mówi właśnie o tej inicjatywie ustawodawczej, gdzie nie tylko Senat, prezydent, Sejm, komisje mają to prawo, ale mają też to prawo obywatele. 100 tysięcy obywateli ma prawo inicjatywy ustawodawczej i niewykluczone, że ta droga też będzie bardzo cenna w najbliższych miesiącach czy najbliższych latach, bo wiemy doskonale, że nie do końca pewnie będą się chcieli liczyć z głosem opozycji, bardzo licznym, który wygrał de facto wybory, ale być może z głosem obywateli i narodu, tak jak to miało miejsce 11 stycznia, liczyć się będą
historia
bardziej.
Historia uczy, że te 100 tysięcy głosów też można zmielić i sobie z tym
oczywiście, ale to już pokazuje, że to naród mówi, chce wprowadzić jakąś zmianę dla mnie ważną, dla mnie istotną. I zmielenie 100 tysięcy, pół miliona czy miliona podpisów jest już większym aktem dla nich pewnej arogancji niż spostponowanie polityka z mównicy czy z trybuny sejmowej. Jest dużo, dużo trudniejsze, bo później będą liczyć na nich, żeby im dali ponownie wotum zaufania w postaci głosu wyborczego.
Absolutnie z ojcem należy się zgodzić, że dzisiaj ktoś, kto nie jest wprowadzony w te sprawy, nie jest prawnikiem, a nawet ten, kto jest prawnikiem, to często już gubi się w tych węzłach prawnych, które przedstawiają różnego rodzaju racje. Ale ja się odwołałem do fundamentów, podałem podstawy. Jeżeli te podstawy nie są zachowane, to wszystko, co dalej jest zrobione, jest po prostu bezprawiem. Jeżeli dzisiaj nie ma podstawy prawnej do tego, żeby odwołać prokuratora krajowego, a można to zrobić tylko za pisemną zgodą prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli tej pisemnej zgody nie ma, a jej nie ma, to prokurator krajowy nie może być odwołany. Jeżeli nie ma uprawnienia do tego, żeby powołać pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, on jest powoływany, to jest bezprawie. Jeżeli nie ma normy pozwalającej ministrowi kultury i dziedzictwa zmieniać władzę mediów publicznych czy spółek z zakresu mediów publicznych, to jest bezprawie. I trzeba mówić o tym w sposób prosty, bo te wszystkie wywody prawnicze, niuanse, właśnie węzły prawne, one są szalenie, szalenie trudne. No tutaj mamy do czynienia z bardzo jasną, klarowną sytuacją. I coś, co jest niezwykle niebezpieczne, co wybrzmiało też w tym pytaniu ojca prowadzącego. Mieliśmy takie wielkie, traumatyczne, historyczne doświadczenie. Pamiętamy wszyscy to powiedzenie, to stwierdzenie, nie rządem Polska stoi. To się w XVIII wieku skończyło tragicznie dla Rzeczypospolitej.
Znaczy wprowadzenie pewnej takiej pełzającej anarchii i tego jesteśmy niestety dosyć blisko. To znaczy, że jeżeli jedne sądy kwestionują orzeczenia innych, jeżeli organy władzy wykonawczej mówią, że nie będą tutaj respektować wyroków Trybunału i tak dalej, mamy do czynienia ze swego rodzaju pełzającą anarchią, a ona jest często wstępem do takiego miękkiego państwa autorytarnego. To znaczy, że jeżeli nie ma żadnych mechanizmów, żadnych procedur, żadnych instytucji odniesienia, jakim powinny być sądy i trybunały, to o czym mówił ojciec, to na koniec wychodzi ktoś z władzy wykonawczej i mówi, ja to zrobiłem i to jest dobre. I uwierzcie mi, że to jest dobre. I dzisiaj niestety mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją i tego rodzaju tłumaczeniem, bo kiedy wsłuchać się w to, co mówi pan Sienkiewicz, on się nie odnosi do prawa, zaczyna mówić o tym, tu chodzi o coś innego, tu chodzi o ważniejsze sprawy. Jeżeli słyszymy głosy, że żeby przywrócić demokrację, trzeba tą demokrację na jakiś czas zawiesić, no to chroń nas, Panie Boże, przed takimi demokratami. I myślę, że tu jest ten istotny problem, że my jesteśmy w szczególnym momencie historycznym, również z uwagi na to, co się dzieje na świecie, również z uwagi na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tu za naszą wschodnią granicą, na te procesy historyczne, których jesteśmy świadkami, bo ten wiatr historii niewątpliwie wieje w ostatnich latach bardzo mocno. Pytanie, czy my będziemy potrafili się na tej naszej łodzi, przy tych różnych wiatrach, często bardzo mocno uderzających w tę polską łódź, odnaleźć i czy my będziemy potrafili ten nasz wewnętrzny spór wyciągnąć poza nawias i powiedzieć, co jest naszym interesem narodowym. Niestety, patrząc na te poczynania obecnie rządzących, będzie to szalenie trudne, no bo niestety właściwie w wielu momentach nie tylko, że to nie są rządy, które by były obliczone na praworządność, ale również mam wrażenie, że też te polskie interesy nie są na pierwszym miejscu.
W takim wypadku zadam pytanie, które tutaj było zadawane w naszym studio wielokrotnie na wysokości 15 października i trochę po nim, a mianowicie, skoro było tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Każda władza zużywa się, to jest pojęcie politologiczne. Nie ma też co ukrywać, że opozycja w taki bardzo jaskrawy sposób budowała zły, żeby nie powiedzieć bardzo zły wizerunek nie tylko rządu, ale całego środowiska. Proszę sobie przypomnieć te plakaty z czerwonym tłem, żółtym napisem PiS równa się drożyzna. W czasie, gdy w całej Europie obserwowane było ogromne zjawisko inflacji, to dotykało także polskie rodziny. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego podejmował różnego rodzaju działania związane chociażby z tarczami. Przypomnę tutaj zerowy VAT na żywność, na energię, gaz, ale jakby te działania socjotechniczne związane z obrzydzaniem tak naprawdę obozu władzy przez polityków tamtej opozycji był niezwykle rozpisany na role, na miesiące, no i także powiedzmy sobie szczerze przy dużym udziale mediów, które nie zostały przejęte, spolonizowane, mediów polskojęzycznych, ale w rzeczywistości niemieckich. I oczywiście popełniliśmy także błędy, za które będziemy odpowiadali. Mówił o tym też tak, że pan premier Mateusz Morawiecki. Natomiast bez wątpienia ten atak różnych sił, zmasowany, powstanie także takiej łudnej nadziei, że trzecia droga będzie jakby inną formą polityki. To nie będzie przystawka Platformy Obywatelskiej, ale takie budowanie w świadomości społecznej, że to będzie nowa polityka, nowy rodzaj polityki. W rzeczywistości okazało się, że wszystkie siły sprzysięgły się przeciwko prawicy. Przypomnę, że ta najtrwalsza lewica, która także atakowała Kościół, która była za związkami partnerskimi, która od samego początku jasno stawiała się także przeciwko chociażby kwestiom związanym z lustracją, połączyła się niestety z ludźmi, no, postsolidarności, to też trzeba powiedzieć. No, w Niemczech widzieliśmy tą koalicję także wielu ugrupowań. Wydawało nam się, że w Polsce to jest niemożliwe, że tak szeroka paleta złączy się w obronie interesów, w interesie tylko dlatego, żeby rządzić. Niestety to się stało. Tak jak mówię, pewne błędy zostały poczynione. My musimy jako prawica wyciągnąć wnioski. Musimy też odbudować poparcie Polaków. Musimy jeszcze mocniej wsłuchać się w głos naszych wyborców, w głos tego, o czym mówią Polacy. Plus, szanowni państwo, no widać, że jakby nasz program nie przekonał także znacznej części młodego społeczeństwa. To jest chyba największe wyzwanie. Przypomnę, że jako jedyna siła polityczna to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła w to, że młodzi ludzie do 26 roku życia idąc do pracy nie płacą podatków. Co się okazywało w takim powszechnym znaczeniu, że tak naprawdę PiS wprowadził podatki, bo młodzi ludzie po przekroczeniu 26 roku życia nagle zaczynali płacić podatki, nie doceniali chociażby tego, że przy tym okresie, gdy byli młodsi, nie płacili państwu, jakby państwo zainwestowało w ich rozwój. Można powiedzieć, że tych takich kamyczków uskładało się sporo, ale też trzeba jasno i wyraźnie określić, że no nigdy w historii Polski partia polityczna nie rządziła trzecią kadencję pod rząd, a myśmy jednak te wybory wygrali. Trzeba też mówić o wielkim sukcesie tego projektu politycznego, jakim jest Zjednoczona Prawica. Zabrakło nam koalicjanta i dzisiaj bardzo boleśnie to odczuwamy, no ale jesteśmy największym klubem parlamentarnym. Podjęliśmy się tego wyzwania, aby spróbować utworzyć rząd mniejszościowy. Nie udało się. Dzisiaj będziemy dalej pracowali dla Polaków nie jako totalna opozycja, ale jako opozycja konstruktywna, która chce myśleć o przyszłości Polski i która będzie w stanie także walczyć o wartości, korzenie i o Polskę naszych marzeń.
Ja może jeszcze dopowiem, oprócz wszystkich tych okoliczności, tych spraw, o których przed chwilą poseł Łukasz Kmita powiedział, czyli tych błędów własnych, pewnego zmęczenia Polaków już, no bo przecież wszyscy mamy taką co jakiś czas potrzebę zmiany. Myślę, że to też nie było bez znaczenia. Również tych czynników zewnętrznych, bardzo trudnej drugiej kadencji i wielu, wielu innych elementów, o których Łukasz Kmita mówił. Jest jeszcze jeden, który jest niezwykle ważny. To jest kampania kłamstwa, która była prowadzona nie tylko w samej kampanii, stricte kampanii wyborczej, ale już od wielu, wielu lat. Znaczy, przypomnijmy sobie, szanowni słuchacze, ile razy słyszeliśmy, setki razy, że w Polsce upadła demokracja, że w Polsce nie ma praworządności, że mamy jakieś rządy autorytarne, że mamy kaczyzm. To wszystko było kolportowane sukcesywnie, nieustannie, przez wiele kanałów medialnych i przez polityków dzisiejszego obozu władzy. I co się okazało 15 października? To 15 października w Polsce niespotykana dotąd liczba mieszkańców, obywateli poszła do wyborów, zagłosowała, blisko 8 milionów zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę, więcej zagłosowało na te wszystkie łącznie partie opozycyjne, zadziałały mechanizmy demokratyczne, Tusk został wybrany premierem w procedurze demokratycznej zgodnie z konstytucją, to gdzie ten upadek demokracji? Gdzie ten brak praworządności? Ja oto z trybuny sejmowej jeszcze wówczas nie premiera, kandydata na premiera pytałem, mówię, patrzę panu prosto w oczy i pytam, czy pan przeprosi za te kłamstwa i czy pan powie, że to było złe, że okłamywaliście Polaków, że w Polsce nie ma demokracji, że nie ma praworządności, że mamy do czynienia z jakimś systemem autorytarnym. Oczywiście takie słowa nigdy nie padły i byłbym naiwny, gdybym oczekiwał, że one padną, ale naszym obowiązkiem jest zadać te pytania, bo oczywiście, jeszcze raz, nasze błędy, okoliczności, na które nie mieliśmy wpływu, pewne zmęczenie już Polaków no, tymi 8 latami tej samej władzy, nazwijmy to, tak, to wszystko prawda, ale do tego olbrzymia kampania kłamstwa.
Posłowie w naszym dzisiejszym studiu rozmów niedokończonych. Poseł Zbigniew Bogucki, poseł Łukasz Kmita i poseł Jarosław Wieczorek. A to z racji tego, że tematem, którym dziś się zajmujemy, jest rola i zadanie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się teraz we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już po przerwie.
Wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może.
Minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Rola i zadanie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Naszymi gośćmi posłowie Zbigniew Bogucki, Łukasz Kmita i Jarosław Wieczorek. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy. Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Dariusz Mazowieckiego.
Witamy.
Chciałbym tutaj się odnieść do tego, co panowie posłowie mówili powiem szczerze, to chyba nasi posłowie nie spełniają żadnej pożytecznej funkcji, moim zdaniem, ani z jednej strony, ani z drugiej strony. Dlatego, że No, nic dobrego się w kraju nie dzieje. Jedna strona, która się nazywa prawicową, mówi, że robi wszystko dla obywateli, dla tutaj hasła narodowościowe, prawda? Jest za kościołem. Ja jestem bezpartyjny, także tutaj nie mam żadnych preferencji, tylko po prostu widzę, co się dzieje, prawda? No, konwencja stambulska nie została wypowiedziana. Prezydent z tego ugrupowania podpisał ustawę in vitro. Nie wiem, zdaje się, że obiecywali, żeby zmniejszyć ilość posłów. Ludzie są niekompetentni. Ci, którzy przychodzą do polityki, nie mają w ogóle żadnego przygotowania, jeżeli chodzi o dyplomację. Wie pan, proszę księdza, panowie posłowie, minister obrony narodowej, tak, jest lekarzem. No przecież już samo to wywołuje śmiech na sali. Wszystko jest dobierane z klucza partyjnego, nie z klucza profesjonalnego, rzeczowego, fachowego. Propaganda, którą państwo jako PiS robiliście w telewizji, jest taka sama, jaką robi TVN. To po prostu ja mówię to, co widzę, prawda? Mm-hmm. To nie jest tutaj, nie obwiniam ani jednej strony, ani drugiej, po prostu wydaje mi się, że sami wyhodowaliście sobie Tuska. Była afera Amber Gold, która miała być rozliczona, nie została rozliczona. Pani Gronkiewicz-Waltz, no, żyje sobie tak, jak sobie żyje. No, tak naprawdę nic się nie dzieje. Mieliście 8 lat, żeby zrobić naprawdę coś dobrego. Tak naprawdę, nie wiem, nie ma żadnego audytu finansowego, na ile zadłużyliście kraj, jakim kosztem to się wszystko działo. Ostatnie wydarzenia w Sejmie, gaszenie Chanuki. Wszyscy, jak jedna partia, stanęliście po jednej stronie. Tutaj nie będę stwierdzał, czy to było zrobione dobrze, czy nie, natomiast obnażyło to hipokryzję i pewną zależność prawdopodobnie od środowisk żydowskich, prawda? Tutaj akurat Chabad Lubawicz. No więc trzeba się nad tym zastanowić. Nie wszyscy, wydaje mi się, są na tyle naiwni, o ile państwo rządzący z tej strony czy z tej strony myślicie, że tak jest. Mówicie o obronie telewizji, demokracji, wolnej Polski. Jest je pewna zasada, która obowiązuje już od wieków. Prawo to siła. Jeżeli poseł mówi, że z tej czy z tej strony, akurat tutaj z prawej strony powiedzmy, tak, poseł mówi, że no dziwi się, że Unia Europejska jest, nie reaguje. No nie będzie reagować, bo ona ma do wykonania odpowiednie zadanie i będzie zawsze wspierała tego, kto dla nich pracuje, a Tusk pracuje dla nich, prawda? Więc po prostu taka naiwność państwa jako posłów, no jest żenująca. To naprawdę żal że mamy takich przedstawicieli w Sejmie. Polityka jest twarda, prawda? Proszę zobaczyć, co się stało.
Panie Dariuszu, rozumiem, prosimy bardziej jakby tutaj do celu, tak? Bo jeszcze inni radiosłuchacze chcą też się włączyć, dobrze. A panowie też chcą odpowiedzieć, dobrze?
No więc uważam, że nie spełniacie ani ci. No, nie pracujecie dla Polaków tak naprawdę. To tylko tyle. No, nie wiem, proszę mi tutaj, ja chciałbym, żebyście państwo odpowiedzieli, bo zazwyczaj odpowiadacie nie konkretami, natomiast obchodzicie temat dookoła. Dużo słów, mało konkretów. Mm-hmm. Prosiłbym o to, żeby nie stosować tego rodzaju taktyki wobec nas, słuchaczy, tylko po prostu mówić do rzeczy.
Dobrze. Panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz, za chwileczkę damy możliwość odpowiedzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maria.
No, wreszcie się skończył.
Proszę.
Szczęść Boże.
Witamy, ktoś się do nas dodzwonił.
Ja dzwonię z Poznania. Panowie kochani.
Jak ma pani na imię?
Nina.
Witamy pani.
Ja dzwonię z Wielkopolski, z Poznania właściwie. I ja chciałam tak troszeczkę inaczej, z innej strony, bo ten to mnie zdenerwował. Ale niech mu będzie, wygadał się. I teraz tak, ja już nie będę mówiła o tym, co było, co powinniście i tak dalej, ale co będzie. Przecież w kwietniu będą wybory, nie? jak wiem. Następne, jeszcze następne. I teraz tak, mówię, wczoraj jak słuchałam rozmów pań, które dzwoniły, byli sędziowie. No, zamęczali tych biednych sędziów, którzy niewiele mogą powiedzieć, ale ojej, jaka ja jestem smutna. Ojej, a jak to jest? A co to będzie? Ja już się tak denerwuję. Kobiety i mężczyźni też, ale kobiety szczególnie. Myście wy tak się rozejrzyjcie naokoło i popatrzcie na ludzi, którym możecie zaufać. Bierzcie kartkę, długopis. Napiszcie sobie tych ludzi, których by trzeba było wybrać do tych, którzy będą z nami tu, na tych dołach naszych. I to sobie napiszcie i nie wstydźcie się z tą kartką iść, bo jak staniecie przed urną wyborczą, to możecie po prostu, nie powiem już wcale, po prostu zapomnieć, co macie napisać. A poza tym, popatrzcie sobie, takiego pięknego orła mamy, takie ma pazury, takie pierze, taki ogon. I co nam te rude puszki zrobią na głowie? Ja nie wiem, czego się bać, ale idźcie i myślcie, a nie idziecie i przed urną głupie jecie i wpisujecie byle co. Więc
pani,
prostu po poznańsku, bierzcie ce i leć.
Rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. A o słowo komentarza prosimy naszych gości.
Ja może bardzo krótko się odniosę do głosu pana Dariusza. Oczywiście przyjmuję z pokorą komentarz i ocenę, natomiast nie mogę się z nią zgodzić. I jednak praca przez 8 lat z rządu Zjednoczonej Prawicy przyniosła bardzo, bardzo wymierne korzyści dla Rzeczypospolitej Polskiej. I tu można przywoływać z jednej strony uzdrowienie finansów publicznych, wzrost dochodów budżetu z 293 milionów w 2015 do ponad 600 milionów w 2023. Można mówić o historycznej obniżce poziomu bezrobocia w Polsce. Dzisiaj jest to poziom około 5%. W województwie śląskim jest to 3,1 do 3,5 w zależności od okresu w ostatnich latach. Wzrost gospodarczy również jest bardzo, bardzo dynamiczny. Najniższe wynagrodzenie z 1500 zł w 2015 wzrosło do ponad 4000, z 3500 zł, jeżeli mówimy o sektorze narodowym, czyli wynagrodzeniach w gospodarce narodowej, do ponad 7300 w obecnym roku. Dzisiaj mamy dane ponad 8000 zł w sektorze przedsiębiorstw średnie wynagrodzenie. I tych bardzo wiele aspektów, nie mówiąc o przebudowanym układzie drogowym, autostrady, drogi ekspresowe, kolej, gazowe, port, Świnoujście, wiele elementów zostało zrobionych, żeby dzisiaj Polska mogła być konkurencyjnym państwem na tle Europy Zachodniej. Osiągnęliśmy prawie 80% średniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. To są absolutnie fakty. Ale przyjmuję z pokorą informację, że być może jest to niewystarczające. Tak? Było to też dla Polaków niewystarczające do jednoznacznej oceny naszego wyniku wyborczego. No niemniej jednak nie można powiedzieć, że nie pracujemy i nie służymy. A z drugiej strony zachęcamy obywateli. Panie Dariuszu, proszę również swoją osobą aktywizować się w polityce, bo zawsze łatwo jest opowiadać, że wszyscy są źli, że 460 jest do kosza, ale oni zostali wybrani przez Polaków. Jak się nie jest zadowolonym z tej reprezentacji, to albo się ich nie wybiera, albo bierze się to na własną klatę. Startuje się, tworzy się partie, tworzy się organizacje, można osiągnąć wynik wyborczy, przejąć odpowiedzialność za Polskę, wygrać wybory i zrobić coś dla Polaków lepiej niż robią to obecni politycy. Robimy na tyle, ile potrafimy i myślę, że przez te 8 lat udowodniliśmy bardzo wiele, a dzisiaj ten niepokój jest realny, bo obserwujemy, jak się państwo polskie można zniszczyć i ten cały dorobek. Bardzo dziękuję.
No, nie mam wiele do dodania. Mogę tylko jeszcze powiedzieć panu Dariuszowi, że wtedy, kiedy przejmowaliśmy w 2015 roku z woli Polaków rządy w Polsce, to dochody budżetowe były na poziomie niespełna 290 miliardów złotych. a oddając władzę zostawiliśmy dwukrotnie większe dochody, czyli 600 miliardów złotych. Oczywiście nie tylko rząd wypracował te pieniądze, albo wypracowali je po prostu Polacy swoją ciężką, trudną, codzienną, mozolną pracą, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy, polskie firmy. No ale my stworzyliśmy do tego warunki. My także żeśmy zamknęli drogę mafiom VAT-owskim, tym wszystkim kombinatorom, złodziejom, którzy po prostu nas wszystkich, również pana, panie Dariuszu, okradali. Jeżeli pan dzisiaj stawia znak równości między rządami Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i tym, co działo się przed 2015 rokiem i to, co już widzimy teraz po 2015 roku, po tych wyborach, po 15 października, to ja się z panem granicznie po prostu nie zgadzam, bo i też dołączam się do tego głosu, który przed chwilą pan poseł Jarosław Wieczorek mówił. W demokratycznym państwie, tak jak każdy żołnierz nosi w swoim plecaku buławę generalską, każdy obywatel może nie tylko głosować, ale również być wybieranym, jeżeli ma pan taki znakomity pomysł na Polskę, być może dzisiaj nie na Polskę, ale na swoją gminę, na swoją dzielnicę, nie wiem, gdzie pan mieszka, na ten najmniejszy samorząd, to czy pan się angażuje? Czy pan te swoje pomysły, jeżeli pan je ma, przedstawia? I nie mówię tego złośliwie, tylko mówię o tym, że na tym polega demokracja, że pan może uważać, że ani jedna, ani druga strona sceny politycznej, która dzisiaj w Polsce ma to zasadnicze znaczenie, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej, nazwijmy to w sposób jasny, ta koalicja na czele z Platformą Obywatelską jest dla pana nieodpowiednia, no to trzeba brać sprawy w swoje ręce. Nigdy z tego obowiązku jako Polaków, jako obywateli nie zwalnia. Natomiast ja się granicznie po prostu z tym nie zgadzam. Natomiast dziękuję za ten głos, taki bardzo rozsądny, jak to zwykle z Poznania. Pozdrawiam wszystkich poznaniaków. Ja dzisiaj jadąc ze Szczecina przejeżdżałem oczywiście przez Poznań. Taki bardzo racjonalny, wielkopolski, poznański głos, że trzeba robić swoje. Bardzo dziękujemy pani i serdecznie pozdrawiamy właśnie za takie wielkopolskie zdecydowanie i takie konkrety. Wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie naszych miłych gości, ojca redaktora i naszych słuchaczy. Kłania się Antoni z Gliwic. Sytuacja w Polsce zaostrza się. Rząd Tuska po zaatakowaniu telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej aresztował dwóch wspaniałych patriotów, którzy walczyli z korupcją, panów Kamińskiego i Wąsika. Teraz dowiadujemy się, że pan Kamiński znalazł się dziś w szpitalu w Radomiu, w stanie zagrażającym życiu. I tu moje pytanie, czy ciągłe zaostrzanie sytuacji w Polsce przez rząd Tuska może doprowadzić do sytuacji, w której strona Prawa i Sprawiedliwości może nie wytrzymać ciągłego zaostrzania sytuacji i sprowokowana ciągłymi szykanami ze strony obecnie rządzącej koalicji może ruszyć do jakiejś formy rewanżu, nawet zbrojnej. Czy panowie posłowie nie obawiacie się tego i czy taka kontrofensywa ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości jest możliwa? Bardzo serdecznie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie panów posłów i ojca redaktora. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Antoni, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam, odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Maria zawsze dziewica. Jerzy, gmina Zielonki koło Krakowa. Ja chciałbym się zwrócić do pana posła Łukasza Kmity.
Tak, prosimy.
Panie pośle, chodzi mi o gminę Zielonki. Gmina Zielonki, a zwłaszcza bożyszcze tej gminy, wuj, pan król. Dla mieszkańców nic. Ja już mam problem z nim ponad 20 lat. A dodam tylko, że ten człowiek, no to nie wiem, kim, czym i jak on jest kryty, ten człowiek, można powiedzieć, nie trzeźwieje, a piastuje to stanowisko. Nie wiem, panie pośle, przepraszam, miałem powiedzieć, panie wojewodu. Mm-hmm. Pan był tutaj wojewodą i nie dochodziły do pana żadne jakieś ten, nie wiem, czy to powiat za tym stoi, czy ktoś inny.
Mm-hmm. Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, pozwolimy panu posłowi odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję za te dwa głosy i pana Antoniego z Gliwic i tutaj pana z Zielonek. Zacznę od może pana Antoniego z Gliwic. Oczywiście nie może być tak, że my będziemy zobojętniali, bo że dzisiejszej władzy o to chodzi, żeby tak naprawdę Polacy przyzwyczaili się do tego łamania tak zwanej praworządności i do terroru tak zwanej praworządności. Tak jak powiedział pan prezydent Andrzej Duda. Dlatego niezwykle ważne jest, żebyśmy brali udział, czy w takich manifestacjach jak ta sprzed kilku dni, czy w spotkaniach, które będą organizowane z naszymi liderami politycznymi, z naszymi działaczami, z działaczami, którzy walczą o demokrację. Ja przyznam szczerze, że byłem bardzo zbudowany tym, że kilka tygodni temu pan Ryszard Majdzik zorganizował wielką demonstrację na placu Matejki w Krakowie, gdzie uczestniczyło w niej pomimo mrozu około kilku tysięcy osób. To pokazuje, że cały czas w naszym narodzie są gorące serca, które są gotowe walczyć, ale nie możemy się sprowokować. Tamtej stronie zależy na tym, aby pokazać, że jesteśmy środowiskiem, które chce tutaj przewrócić Polskę do góry nogami, które działa w sposób niezgodny z przepisami. Dlatego byłem bardzo zbudowany, że podczas tego ostatniego marszu w Warszawie pokazaliśmy, że nie godzimy się na łamanie przepisów, ale sami także działamy w taki sposób pokojowy i można powiedzieć, miłością zdobędziemy serca Polaków. Tak bym powiedział wprost, bo przecież było bardzo patriotycznie, było bardzo doniośle i myślę, że ten sygnał, który płynął nie tylko od polityków, bo przecież byli górale, byli studenci, a więc były bardzo różne grupy społeczne. Był profesor prawa, byli wykładowcy akademiccy, którzy występowali. To pokazuje, że to nie jest tylko oburzenie jakiejś części społeczeństwa małej, której da się zmarginalizować, ale to jest potężny ruch, można powiedzieć serc, który mówi stop tej władzy bezwzględnej i autorytarnej. Jeśli zaś chodzi o kwestie związane z problemami z władzami samorządowymi gminy Zielonek, z tego co słyszałem, pan wójt Król już nie będzie startował, są inni kandydaci. Ja zachęcam do tego, żeby właśnie nie lekceważyć wyborów samorządowych, bo to tam wybiera się swoich przedstawicieli na radnych gminy, radnych powiatu, także na wójtów, burmistrzów. Ja przyznam szczerze, że będąc wojewodą, wielokrotnie spotykałem się z radnymi z gminy Zielonek. Także udało mi się wesprzeć z rezerwy premiera budowę pięknej nowej szkoły z basenem. Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim byliśmy na terenie gminy Zielonki. No i oczywiście są pewne układy lokalne, ale zachęcam do tego, bo tutaj pan bardzo konkretnie powiedział, co mu się nie podoba, do tego, żeby właśnie, tak jak też mówił pan wojewoda Bogucki, wojewoda Wieczorek, szczególnie przy wyborach samorządowych zorganizować się. To są takie wybory, gdzie często w gminach wystarczy 150 osób, aby zostać radnym. Wydaje się, że jak ma się ochotę, to jest się w stanie zostać radnym, przejdąc po osiedlu, przejdąc po danej miejscowości. Ja sam lat temu, ponad 16 zaczynałem w Olkuszu jako radny miejski i jestem przekonany, że jeśli człowiek nie zgadza się z czymś, ma konkretny pogląd, to trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, ale jeszcze raz podkreślam, pokojowo i demokratycznie, ale z drugiej strony nie powinniśmy zapominać o tych krzywdach, których teraz doznajemy z rąk dzisiejszej władzy i przyznam szczerze, że ja zapisuję sobie w swojej pamięci te osoby, które łamią konstytucję, łamią przepisy. Mam nadzieję, że jak dojdziemy do władzy, to nie w ramach rewanżu, ale będziemy rozliczali te osoby i także te osoby poniosą pewną odpowiedzialność i prawną, i konstytucyjną, ponieważ my też nie możemy dać takiego zielonego światła, dlatego że w przyszłości będziemy miłosierni, wybaczymy panu Tuskowi. Nie. Krzywd, które doznają też nasi koledzy parlamentarzyści, minister Wąsik, minister Kamiński, nie wolno nam zapominać, tym bardziej, że oni walczyli z mafiami, oni walczyli z osobami, które okradały państwo polskie, oni walczyli z korupcją. Dzisiaj nawet te powroty do Ministerstwa Finansów, osób, które dyrektorów departamentów, które pozwalały przed 2015 rokiem na to, aby nie zmniejszać luki VAT-owskiej, aby no, łapówki stawały się codziennością, pokazują, że idziemy w odwrotnym kierunku niż dotychczas, że państwo będzie, no nie chcę powiedzieć, że przyzwalało na pewne patologiczne działanie, ale niestety mam taką obawę. Zachęcam szczególnie pana Antoniego, bo jestem pod ogromnym wrażeniem tej wypowiedzi. Widać, że płynie prosto serca. Widać, że to jest osoba, która kocha Polskę, kocha naszą ojczyznę, kocha swój region. Zachęcam do kontaktu z panem posłem Wieczorkiem, który jest z Gliwic i do tego, żeby chyba jak dobrze pamiętam, w niedzielę pan premier Morawiecki jest na Śląsku, w sobotę, żeby przyjść na to spotkanie, żeby takim właśnie tonem głosu wypowiedzieć się i pokazać, że brak zgody na te działania, żeby pokazać rządowi Donalda Tuska czerwoną kartkę. Przecież oni mieli być tacy oszczędni, a okazuje się, że wiceministrów mają więcej niż w czasach, kiedy myśmy rządzili. Przecież oni mieli być tacy poukładani. Dzisiaj pan minister Bartoszewski przyznał, że w resorcie spraw zagranicznych wiceministrowie nie mają jeszcze kompetencji przydzielonych. Nie wiedzą, czym się mają zajmować, a pieniążki oczywiście biorą z limuzyn, korzystają. My musimy tą władzę rozliczać, ale w sposób demokratyczny i bardzo konkretny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Dzień dobry.
Witamy. Witamy, ktoś się do nas dodzwonił.
Krzysiek z Radomska.
Witamy, panie Krzysztofie.
Ja mam takie pytanie. Najpierw może podziękuję za pracę. Przez te 8 lat naprawdę dużo zmieniliście, no ale jest wiele jeszcze do zmiany. Coś była kiedyś mowa o głosowaniu, że kamery miały być do tego głosowania i do liczenia i brak tego jest. Ja nie wiem, jak można do 3 nad ranem głosować i to sondaże ogłosili.
Ale mówi pan o głosowaniu w wyborach.
Tak. To były 15, tak. No tego nie zostało załatwione, te kamery. I druga sprawa. Sądy. Nie można tego rozwiązać jak w USA i od nowa powołać od podstaw, bo mamy ten system, no już to jest od wojny. Przejęliśmy to wszystko i to tak działa, no jak działa. Mm-hmm. Lepiej, gorzej. Tak samo z mediami. No ludzie, połowa narodu czy więcej nawet nie interesuje się polityką. Patrzą, co u siebie jest, a co tam robią sobie w Warszawie, to do nich to nie dociera. Obejrzą sobie 5 minut, czy to tam TVN czy Polsat i wyciągają z tego wnioski, że te kradną, te są w porządku i nie można zrobić jak we Francji, żeby te media były polskie i prawdomówne, żeby przekazywały informacje już bez komentarzy, a nie tworzyły jakieś historie. Mm-hmm. To jest ten, jeszcze ostatnią sprawę mam. Jeżeli tak Unia nas oszukuje, nie możemy jakoś twardo w ogóle, nie wiem, wyjść z tej Unii, nie wiem, coś zrobić z tą Unią.
Mm-hmm. Panie Dobry. Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Już za chwileczkę panowie się odniosą do tego głosu. Odbiorę jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże, witamy, ktoś się do nas dodzwonił.
Szczęść Boże, Andrzej z Dolnego Śląska.
Witamy, panie Andrzeju.
Szczęść Boże dla ojca prowadzącego, szczęść Boże dla gości, no i szczęść Boże Polsko. Ja mam taką jedną sprawę. Czy nie można wymóc po prostu przed wyborami, żeby posłowie określili, jakie oprócz polskiego mają jeszcze obywatelstwa. Dlatego, że to widać jak na dłoni, że wielu z nich pracuje po prostu dla innych. Mm-hmm. O to mi chodzi, że skoro panowie posłowie siedzą, żeby ja jako wyborca chcę wiedzieć konkretnie, czy ktoś jest Polakiem, czy ma jeszcze drugi czy trzeci paszport, jak to bywa, że można wspomnieć pana Rostowskiego, Wincenta. Okazuje się, że wyjechał do Anglii, startował z list brytyjskich do Europarlamentu i okazuje się, że nawet nie był to nasz Wincent, po prostu. Mm-hmm. No i druga sprawa jest taka z tą emigracją. No warto zwrócić na to uwagę, że to jest przesuwanie po prostu klientów korporacji z Afryki, z Azji do Europy. Dla korporacji nie jest ważne, kto pracuje na zasiłki dla bezrobotnych, panów ubranych na biało z brodami, Tylko po prostu najważniejsza rzecz, kto by daje te pieniądze? Mm-hmm. Nieważne, że to Europejczycy tyrają na te pieniądze, bo dużo się mówiło przed o rozdawnictwie. No ale skoro seniorzy, a ja do nich należę, mogą powiedzmy utracić swoje emerytury czy renty, okej. Okay. Skoro 500 plus były plany, żeby zabrać, teraz jest 800, nie wiem jak długo, bo rząd jest niepewny, no ale młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę, że będą po prostu pracować na zasiłki dla bezrobotnych obcokrajowców. Mm-hmm. No i to jest tyle. Tu nie ma, że pani Merkel zrobiła jakiś błąd, to było mm-hmm. celowe przesunięcie klinik. Tak?
Rozumiemy, o co chodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Poprosimy.
Ja również dziękuję. Szczęść Boże.
Ojcu. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego życzymy i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
I w pytaniu jednego i drugiego słuchacza przewijał się motyw wyborów, czyli jakby transparentności tego procesu wyborczego. No, on jest podstawowy dla dobrego, sprawnego funkcjonowania demokracji, ale przede wszystkim dla wiarygodności wyborów. Mam wrażenie, że to był jednak błąd po naszej stronie. Pewien błąd, że nie z niedostateczną uwagą śledziliśmy to, jak pracują komisje wyborcze. Ja przypomnę chociażby te kwestie wydawania karty referendalnych, kiedy w sposób absolutnie nieuprawniony niektórzy członkowie, ale miało to miejsce tak w bardzo wielu komisjach, pytali, czy w ogóle tę kartę wydać, co już też mogło ukierunkowywać na sposób głosowania, wywierania pewnego wpływu. No ale też trzeba się we własne piersi uderzyć. Myślę, że tutaj powinniśmy również jako organizacja, jako środowisko polityczne i tak powinno być w tych najbliższych wyborach, czyli wyborach samorządowych, a następnie wyborach do Europarlamentu, z dużo większą uwagą spojrzeć na to, jak pracują komisje, kto w tych komisjach jest. I chodzi o to, żeby po prostu ten wynik w 100% odzwierciedlał głosowanie Polaków, bo no to, co obserwowaliśmy, no i niestety nie spotkało się też z taką odpowiednią, moim zdaniem, reakcją ze strony PKW, czyli na przykład głosowanie do trzeciej w nocy, wtedy, kiedy już mamy wyniki wyborów. No, są określone godziny pracowania lokali wyborczych, każdy ma wiele godzin na to, żeby zagłosować, zupełnie nie zrozumiały
to. I są też procedury,
i są też procedury.
Robić,
i myślę, że tutaj to, znaczy to w sposób oczywisty nie zostało dochowane. To też był jakiś błąd po naszej stronie i to też trzeba jasno powiedzieć, także ze strony jakby pewnego nadzoru, jeżeli chodzi o PKW. Odnosząc się jeszcze do kwestii kamer czy transmisji z lokali wyborczych, taka próba została przez rząd Prawa i Sprawiedliwości podjęta, niemniej jednak z uwagi na stanowisko głównego inspektora ochrony danych osobowych, który odnosił się do przepisów europejskich. Ta nowela wprowadzająca możliwość tutaj pełnego tak naprawdę monitorowania za pomocą kamer lokali wyborczych została, można powiedzieć, cofnięta. W moim głębokim przekonaniu trzeba szukać tutaj rozwiązań. To też nasza rola jako opozycji, żeby tego rodzaju rozwiązania próbować wprowadzić, bo demokracja jest silna wtedy, kiedy wielu obywateli, wielu mieszkańców głosuje, ale wtedy, kiedy też te głosy są bardzo uczciwie liczone mm-hmm. i mamy pewność co do tego, że one zostały policzone w sposób absolutnie, absolutnie uczciwy.
Poseł Zbigniew Bogucki i poseł Łukasz Kmita.
Pan też tu podjął temat obywatelstwa, żeby wiedzieć, dla kogo głosuje. Myślę, że istotną kwestią jest nie tylko, żeby podnieść tą kwestię na terenie dla posłów, żeby określić, jakie mają obywatelstwo. Tutaj jakby każdy z nas musi mieć obywatelstwo polskie, ale dla urzędników, którzy no, służą najjaśniejszej Rzeczpospolitej, gdzie partie polityczne zasięgają albo ich głosu, albo wprost ci urzędnicy zostają wiceministrami. Myślę, że wszyscy mamy w pamięci te niedawne działania Centrum imienia Branta i Konferencji Ambasadorów Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie wprost te organy wezwały do tego, żeby rozliczyć kwestie reparacji wojennych od Niemiec, żeby rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość za to, że podjęła w ogóle ten temat. No to pokazuje, że są w przestrzeni politycznej grupy osób, które są Polakami, ale jednocześnie chcą tu jakąś prowadzić podwójną grę. Grę z jednej strony, aby przypodobać się państwu niemieckiemu, pokazywać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle prawdopodobnie nie miał prawa podnosić tematu reparacji wojennych. Ta grupa, przypomnę, chciała także, żeby Polska oszacowała, jakie w cudzysłowie zyski miała Polska po tym, jak Niemcy opuścili część terenu Polski, obecnej Polski Zachodniej. No, trzeba powiedzieć, że bardzo wiele środowisk i grup, z którymi związany jest obecny rząd, nie działa w interesie naszego kraju. I to można powiedzieć nie tylko w takim europejskim znaczeniu, no ale ta wypowiedź, te słowa Centrum Ambasadorów, Konferencji Ambasadorów, czyli osób, które zrzeszają, no, wydawać by się mogło, kluczowe osoby, które były ambasadorami, które miały reprezentować państwo polskie, i nagle te osoby mówią o tym, żeby nie walczyć o reparacje, ale najpierw oszacować, co Polska zyskała, jakie jest wartość majątków, które przejęła, pokazują, że no, mamy w Polsce głęboki kryzys, kryzys państwowości, i tak naprawdę jako środowiska prawicy musimy patrzeć na ręce, szczególnie myślę ministrowi Sikorskiemu, także jego nominatom do poszczególnych krajów, czyli ambasadorom, którzy reprezentują Polskę, bo może się okazać, że także w tych działaniach, niektórzy to wprost nazywają zaprzaństwem albo zdradą stanu, takie działania się pojawią. Tutaj musi być nasze jasne stanowisko. Mamy świetnych wiceministrów, między innymi wiceministra Jabłońskiego, taką grupę młodych prawników, którzy doskonale realizowali te zadania w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, i dzisiaj jestem pewien, że będą także strażnikami tego, aby patrzeć na kolejne nominacje ambasadorów, konsuli, bo powinny być to osoby, które gwarantują, że interes Polski będzie na pierwszym miejscu, a nie interes Niemiec.
Bardzo serdecznie dziękuję. Rola i zadania posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej to temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Odbieramy kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Joanna z Podlasia.
Witamy.
A tak bliżej z miejscowości Klaosin, takiej niewielkiej miejscowości w województwie podlaskim. Chciałam na początku serdecznie podziękować i ojcom redemptorystom, zarówno naszym posłom, za właśnie prowadzenie takich audycji, za rozmowę z Polakami właśnie na te tematy, które nas, Polaków, dotyczą. Chciałam podzielić się takim swoim też doświadczeniem. Ponad 30-paroletnie doświadczenie pracy w samorządach na szczeblu tym, że tak powiem, najniższym, gminnym. Później kilkanaście lat pracy w szkole na terenie też gminy. Miałam przyjemność też w pierwszej kadencji, gdy powstawały samorządy powiatowe, właśnie z zaproszenia moich mieszkańców akurat zaproponowano właśnie mój udział poprzez, nie wiem, ocenę mojej pracy po prostu w kontaktach w samorządach poprzez moją pracę. No i się zgodziłam i w ten sposób poczułam, że tak powiem, ciężar, przyjemność, odpowiedzialność i wagę właśnie bycia osobą z posłania, że tak powiem, publicznego, ze służby publicznej i dla społeczeństwa. Udźwignęłam ten ciężar, było to niesamowite też doświadczenie. Mm-hmm. Nigdy nie należałam do żadnej partii, grupowania. Gdy startowaliśmy, to były stowarzyszenia akurat katolickie. Taki były zryw społeczny. I wspaniale, pamiętam wspaniale po prostu tą pracę, ciężką, wytężoną. W międzyczasie też studiowałam, studiowałam prawo administracyjne, co mi niesamowicie pomogło. I staram się rzetelnie pełnić według mojej wiedzy, doświadczenia i zainteresowania moich mieszkańców ten swój mandat. Bardzo nisko chylę czoło przed posłami. Dziękuję za te 8 lat wspaniałych rządów, gdzie się bezpiecznie czuł każdy Polak, który czuł się Polakiem. Naprawdę za granicą przyjeżdżali czasami znajomi, gdzie mówili, że wcześniej młodzież i ich dzieci niestety się chcieli przyznać, że są Polakami, bo trochę im było wstyd. Mm-hmm. Natomiast przez ostatnie 8 lat rządów powiedzieli, że to już dwudziestokilkuletnia młodzież i tak dalej, z dumą podkreślała za granicą, że oni są Polakami. Po prostu daliście nam naprawdę bardzo dużo. Chyba nisko czoło jeszcze raz. I wracając do takiego tematu, które tutaj słucham tych wypowiedzi Państwa, między innymi prac w komisji. Co bym chciała powiedzieć i podzielić się, ponieważ też miałam być przyjemność w komisji wyborczej w Białymstoku, w jednej z komisji. Dużo się działo, dużo bardzo rzeczy nieprawidłowych. Ja jej zwracam uwagę i był też mąż zaufania w takiej komisji, oczywiście no nie z PiS-u, ale z ugrupowania Platformy Obywatelskiej. Natomiast dzwoniłam też do delegatury w Białymstoku, zgłaszając bardzo takie dość poważne nieprawidłowości. No i dowiedziałam się od pracownika prokuratury między innymi, że ona powiedziała, że nigdy takich wyborów nie było. Po prostu szok, ile było telefonów, skarg, nieprawidłowości i tak dalej. I daje mi przykład, ta pani właśnie z delegatury, że ona ponad 20 lat pracuje i mówi, proszę panią, proszę sobie wyobrazić, że osoba w szpitalu chora poprosiła o urnę taką podręczną, ponieważ jest leżąca, chce zagłosować, a nie może. I osoba odpowiedzialna, jedna z tych członków komisji, będzie prawdopodobnie przewodnicząca, mówi, że ona chory ma kręgosłup, więc tej dźwigać nie będzie podręcznej urny. Uniemożliwiono osobie głosowanie. Mm-hmm. Więc nawet takie rzeczy się działy. Rodzina to zgłosiła do delegatury, ale zdziwiło mnie to, bo ja też z jakąś uwagą ze swojej komisji dzwoniłam do tej delegatury, że to właśnie delegatura dla mnie, że tak powiem, pracownik się skarży z jakimś takim utrudnieniem. Mm-hmm. No ta pani po prostu była zszokowana też tym. Natomiast jak to zostało przekazane do delegatury państwowej komisji wyborczej, tak? Także takie uwagi. Natomiast to jeszcze bym bardzo pragnęłam dzisiaj, bo ja wiele razy próbowałam się do Państwa dodzwonić i nie mogłam. Konkretnie chodzi mi o pracę komisji, tych tutaj właśnie podstawowych, wielu komisji, że bardzo dużo zauważyłam komisji nawet w województwie podlaskim, w różnych gminach podmiejskich i w mieście. Nie wszystkie były po prostu mające przedstawicieli z PiS-u w komisji członkowie. Nie było mężów zaufania. Z innej opcji byli mężowi zaufania i to powiem Państwu, że prawnicy, osoby, które się znały rzeczy, no pilnowały porządnych tych wyborów. Mm-hmm. Ja powiem Państwu, że teraz też staram się jakoś w miarę moich możliwości i wiedzy angażować właśnie w pracę komisji i zachęcam też ludzi takich prawych, odpowiedzialnych, którzy nie pójdą na 3-4 godziny, tylko pójdą na całą pracę komisji, na całą, że tak powiem, noc czy tam dobę, tyle ile trzeba. Będą w miarę przygotowani. I już kończę, wiem. Natomiast bardzo właśnie trzeba będzie tym razem przypilnować, bo samorządy też będą odgrywały niesamowitą rolę w obecnej chwili i w zakresie szkolnictwa, i w zakresie gospodarki i tak dalej, Wiemy, o czym mówimy. Natomiast bym bardzo prosiłam tutaj też, no po prostu te struktury odgórnie, ale proszę przychylić się też niżej tutaj, zaangażowywać, uświadamiać i pomóc, żeby byli to też osoby zorientowane w tych komisjach, żeby to nie były takie przypadkowe osoby, które, no cóż, niektórzy z bólem serca powiem, że tylko dla diety przychodziły, tak, natomiast ich nie obchodziła praca, wybory, wyniki. No niektórym, bo z innych ugrupowań to były mocno obsadzone komisje. No i bardzo było dużo przebojowości, że tak powiem, czego wcześniej nie spotykałam, niekompetencji. No ale ja na przykład poczyniłam uwagę do protokołu, ponieważ to było już konieczne. Natomiast jak tam zareagowały delegatury i inne wyższe urzędy, powiem, że z wielkim zaciekawieniem oczekiwałam na wynik sądu, który ogłosi właśnie też Państwowej Komisji Wyborczej o ważności tych wyborów.
Pani Anno, już niestety musimy...
To tyle. Proszę Dziękuję serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam. No i proszę, takie może troszeczkę chaotyczne wypowiedź, ale to wziąć poważnie do serca, pomagać, bo tutaj w tych dolnych strukturach to bywa różnie.
Bóg zapłać, Pani Anno. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy.
Ja wszystkiego, do usłyszenia być może.
Do usłyszenia, wszystkiego dobrego życzymy, pozdrawiamy. I jeszcze jeden telefon odbiorę. Halo Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Dodzwonił się Ireneusz Trekiel. Ja jestem z Dolnego Śląska.
Witam Panie Ireneuszu.
Gmina Twardogóra. Pozdrawiam wszystkich posłów w studiu i ojca prowadzącego.
Bóg zapłać.
Ja chciałem poruszyć taką kwestie w sprawie tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce dzieje się źle i to, co możemy zrobić, to pierwsze to jest modlitwa, ale drugie to jest odnieść się po prostu do Księgi Judyty. Bo jeżeli prawo nie działa, to właśnie w Księdze Judyty jest właśnie zapisane to, że musimy tak działać, że musimy po prostu wygrać, musimy być twardzi, silni, musimy być razem, musimy się jednoczyć, musimy stawać murem po prostu przed złem. Murem przed złem. I co chcę jeszcze dodać? No jestem wzruszony, że się dodzwoniłem. Jestem działaczem, po prostu jestem organizatorem tych, współorganizatorem manifestacji we Wrocławiu. Pozdrawiam pana Wojciecha Machlickiego. Ja zajmuję się akurat nagłośnieniem i takimi technicznymi sprawami tych manifestacji we Wrocławiu. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, co jest najważniejsze teraz dla Polaków, to jest to, żeby dać kres temu bezprawiu. Dać kres. Pozdrawiam wszystkich rolników i ludzi dobrej woli, rolników, którzy będą strajkować. Moim zdaniem te manifestacje rolnicze po prostu przerodzą się w coś pięknego, w coś wielkiego i to, co złe teraz nas napotyka, w końcu się zakończy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Bóg zapłać, Panie Ireneuszu. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy o słowo komentarza naszych gości.
Szanowna Pani Joanno, Panie Ireneuszu, ja rozpocząłbym od krótkiego komentarza do głosu Pani Joanny. Nie ukrywam, że z wyjątkową atencją przysłuchiwałem się Pani doświadczeniu, Pani opowieści o tym, jak pracowała przez lata na rzecz tego lokalnego samorządu, lokalnej społeczności. I myślę, że to jest przykład dla wielu, że można poświęcić się na rzecz drugiego człowieka w właśnie takiej pracy u podstaw. Także na samym wstępie to chciałem pani pogratulować i podziękować za taką postawę. Myślę, że jak ojciec się zdecyduje kiedyś zrobić program o tym, jaka jest rola samorządu i przedstawicieli samorządów, to warto panią Joannę zaprosić do takiego programu i dać jej właśnie opowiedzieć o tym, jak się pracuje. Ja nie ukrywam, że też się wywodzę z samorządu, od tej najprostsze jednostki, jakim była Rada Osiedla, później Rada Miasta i dopiero później funkcje w organie wykonawczym, a teraz w Sejmie. Pani Joanno, prawdą jest, że ta odpowiedzialność państwa polskiego jest nie tylko na poziomie unitarnym całej Polski, ale również tej pracy wśród najbliższych w poszczególnych komisjach w Radzie Gminy, czy też w Radzie Powiatu. Robiliśmy na tyle, ile było to możliwe, aby wspierać również samorząd. Środki, które poszły na wsparcie, na inwestycje, również na Podlasie były przeogromne, bo tylko w ostatnich latach w ramach programu inwestycji strategicznych to prawie 100 miliardów złotych na te inwestycje podstawowe, jak wodociągi, żłobki, przedszkola, ulice, drogi rowerowe, chodniki. To wszystko dawało i daje szansę na to, aby móc w tym otoczeniu lokalnym żyć na jak najlepszym, jak najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten głos, za ten głos wsparcia, który też wybrzmiewał. No i wierzymy, że więcej takich postaw w Polsce na pewno jest i myślę, że warto to bardzo głośno powiedzieć. Jeżeli chodzi o pana Ireneusza, panie Ireneuszu, też na początku bardzo dziękujemy, że jest pan tym, który w sposób oddolny chce budować państwo polskie oparte o tych podstawowych wartościach, jakim jest wspólnota, jakim jest chrześcijaństwo. No tak generalnie była budowana cała Europa i dzisiaj z tej tożsamości korzystamy i cieszymy się z tego niezmiernie. A to, że ma pan jeszcze siłę siłę, odwagę i chęć stanąć w obronie psucia państwa jest czymś wyjątkowo szlachetnym i bardzo serdecznie też dziękuję za to, że taki głos ze strony społeczeństwa się pojawił. Wyjątkowo motywujące nas do pracy, myślę, dwa głosy o 23:18. Ojcze, to znaczy, że duch w narodzie jest bardzo silny, a ludzi dobrej woli jest więcej, jak to mogliśmy usłyszeć również w piosence Niemena sprzed kilkudziesięciu minut.
Jeszcze mogę dodać, faktycznie jest tak, że pora już późna, ale niezwykle budujące. I to pokazuje też tą naszą pracę posłów jakby w temacie tego naszego dzisiejszego spotkania i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, że to jest też taka informacja zwrotna, która idzie od wyborców, od Polaków, mówiąc krótko. I mówimy to mając na ustach taki życzliwy uśmiech, również takiego podziękowania za te słowa, bo to jest niezwykle ważne, że oprócz tego, co faktycznie się nie udaje, co powinniśmy robić lepiej, są ludzie, którzy sami się angażują, którzy sami jakby czują odpowiedzialność, którzy robią to, co mogą, tak jak pani Joanna, będąc społecznikiem, samorządowcem, tak jak pan Ireneusz, działając w sposób taki czynny, ale także w ramach tej modlitwy. No jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, to według tej starej benedyktyńskiej zasady ora et labora, no módl się i pracuj. Jest i ta praca, i jest ta modlitwa. No, a z drugiej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy bardzo wiele krzyczeli, a niewiele pracowali. No, przypomnijmy sobie te wszystkie manifestacje, te wszystkie wulgarne występy, te spektakle nienawiści, bo to trzeba też tak jasno powiedzieć. Zestawmy to z tymi dwoma głosami. I myślę, że zobaczymy, jak wielka jest różnica również z tą manifestacją, która odbyła się 11 listopada. Mimo wielkich emocji, tam takie słowa nie padały, wulgaryzmy nie padały. 11 stycznia, przepraszam. I przychodzą mi na myśl słowa Słowackiego. Ja je trochę sparafrazuję i skrócę. A mam to na myśli tych, którzy dzisiaj rządzą, a jeszcze nie tak dawno jako opozycja bardzo dużo krzyczeli. Szli krzycząc konstytucja, konstytucja, w tym jednego razu chcąc krzyknąć, zapomnieli na ustach wyrazu. Mam wrażenie, że chyba zapominają to, czego krzyczeli, ale dalej Słowacki pisał, znowu pozwolę sobie tutaj sparafrazować. Pewni jednak, że fortuna do synów się przyzna, szli dalej krzycząc praworządność, praworządność, ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał, jaka? Właśnie jaka praworządność i jaka ojczyzna? Ja myślę, że jeżeli będą tacy ludzie jak pani Joanna i pan Ireneusz, to myślę, że ta ojczyzna będzie dobra, że ona będzie praworządna, że będziemy ją budować w zgodzie, a nie tylko krzycząc, nie tylko obrzucając się wulgaryzmami, a dla nas to jest takie naprawdę, za to chciałem też państwu, myślę, że w imieniu nas wszystkich tutaj siedzących w studiu, ale także szerzej naszego środowiska podziękować, że państwo jesteście z nami. To szalenie ważne, bo dla nas jest to bardzo, bardzo, bardzo budujące.
Bardzo serdecznie dziękuję. I kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Łucja z Mazowsza.
Witamy.
Ja już, ponieważ późna pora, nie będę się chwalić, ile listów napisałam przez 8 lat, tylko chciałam zadać pytanie. Jest ustawa o obronie ojczyzny. Czy to dotyczy tylko obrony militarnej, czy nie ma tam obrony przed piątą kolumną? Bo sam któryś z panów powiedział, że był przez 8 lat zalew kłamstwa. Przecież te obce telewizje, To nie był pluralizm. To była piąta kolumna. To był wrogi przekaz atakujący bez przerwy Polskę. Czy nie powinno być w obronie ojczyzny, w ustawie o obronie ojczyzny, również obrona przed piątą kolumną? Bo to nie był pluralizm.
Pani Łucjo, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Za chwileczkę nasi goście odniosą się oczywiście do tego pytania również. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mirosława.
Witamy.
Ja chciałam powiedzieć na temat, odnieść się do wypowiedzi pani Joanny. Nadmieniła ona w swojej wypowiedzi, że w pewnym szpitalu pacjentka chciała zagłosować, lecz nie mogła się podnieść, więc trzeba było przyjść do niej z urną. W odpowiedzi usłyszała od pani przewodniczącej, że jest chora na kręgosłup i nie może niestety nieść tej urny. To tak wygląda, że w komisji nie było żadnego człowieka innego i młodsza osoba nie mogła nieść tej urny, prawda? Było to tak śmieszne, i że ja już mówię, że czasami to, te odpowiedzi są targowne dosłownie. No, jakby człowiek się nie zastanawiał nad tym, co mówi. A jeszcze nie powiedziałam na samym początku, że chciałam podziękować panom, którzy są zgromadzeni w studio, za tą pracę, którą wykonaliście przez okres 8-letni. Bardzo, bardzo dużo dobra wykonaliście i jeszcze takiej partii jak wy, to ze świecą trzeba poszukać, bo jak każdy człowiek myli się w swoich wypowiedziach czy w pracy swojej, tak wy zrobiliście bardzo dużo. Jestem w wieku emerytalnym i już kilka lat, także swoje życie prawie przeżyłam i w tej chwili mogę powiedzieć, że nie wiem, co to będzie w najbliższym okresie, ale 8 lat nie zmarnowaliście. Obecnie to, co się dzieje na przeciągu tego prawie półtora miesięcznego okresu rządów pana Tuska, to dosłownie można powiedzieć, że woła o pomstę do nieba, bo to, co się zrobili oni w tamtej poprzedniej kadencji, w dwóch właściwie kadencjach, to można było się spodziewać, jaka ta partia jest.
Będzie teraz.
I jak będzie prowadzona oczywiście. Ja w każdym bądź razie od początku, bo przeniosłam się, mieszkałam na zachodzie Polski, a w tej chwili na wschodzie. I skończyło się na tym, że od początku tego wieku, jak powstała partia PiS, obecnie cały czas głosuję na PiS. I dalej będę aż do końca, dopóki mi sił i zdrowia.
Pani Mirosławo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo musimy już kończyć niestety też nasz program, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. Myślę, że nasi goście się za chwileczkę też odniosą do tego telefonu i do wszystkich telefonów pozostałych. Panowie, dosłownie dwie minuty też dla każdego na komentarz i też już na podsumowanie przed zakończeniem naszej audycji.
Bardzo dziękujemy tutaj naszym słuchaczkom, pani Łucji i pani Mirosławie. Rzeczywiście myśmy się koncentrowali w poprzedniej kadencji na tym, aby przygotować Polskę na trudne czasy. Cały czas jest ta obawa ataku ze strony Rosji i zagrożenia militarnego Polski. No mamy też tą w pamięci doktrynę Platformy Obywatelskiej, aby bronić Polski od Wisły w kierunku zachodu, a tą część wschodnią pozostawić. I stąd między innymi ustawa o obronie ojczyzny dozbrajająca polskie wojsko i można powiedzieć pokazująca i nakreślająca plany na przyszłość, w jakim kierunku powinna iść modernizacja armii. No, wydawało nam się, że słowa także ślubowania poselskiego, ja je przypominałem w tej części telewizyjnej, ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. No kochani, no powiedzmy sobie uczciwie, ci parlamentarzyści, ci ministrowie, którzy składali tą przysięgę, sprzeniewierzyli jej się. Sprzeniewierzyli się jej zarówno wobec Boga, jak i wobec ojczyzny. No i druga kwestia, apel do wszystkich, przed nami także wybory samorządowe. Wielka mobilizacja kręgów patriotycznych. Kochani, przecież nie możemy dopuścić, żeby przestępcy, żeby osoby, które nie służyły Polsce, nas przegłosowały, tak jak to było na przykład w zakładzie karnym w Przytułach, gdzie przybywa obecnie minister Wąsik. Tam Platforma miażdżąco zwyciężyła. 410 głosów na Platformę Obywatelską. Najwięcej głosów otrzymała pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Chyba w nagrodę trafiła za to do KRS-u. Jak na drugim miejscu Trzecia Droga. Szanowni Państwo, musimy zrobić wszystko, żeby wygrać wybory samorządowe, wybory europejskie. Apeluję o wielką mobilizację. My jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy zwracać uwagę na to, żeby w komisjach były osoby przygotowane, odpowiednio przeszkolone. Prosimy także wszystkich słuchaczy, aby zgłaszali się także na mężów zaufania, na członków obwodowych komisji wyborczych. Kochani, jesteście nam potrzebni. I jak mówi ojciec Tadeusz Rydzyk, alleluja i do przodu. Polska jest tego warta, musimy zwyciężyć. Losy naszej ojczyzny są w naszych rękach. Wiele nas niepokoi. Może jesteśmy także źli na tych czy innych przedstawicieli polskiej prawicy, ale dzisiaj Polska musi być najważniejsza. Nie dajmy się przegłosować, tak jak w zakładach karnych aferzyści przegłosowali Platformę Obywatelską, która tam wygrała.
To był pan poseł Łukasz Kmita.
No cóż, jeżeli chodzi o tę ustawę o obronie ojczyzny, ja tylko przypomnę, że zanim jeszcze ta sytuacja stała się dramatyczna na Ukrainie, to dzisiejsi rządząca, ówczesna opozycja nie chcieli tej ustawy. Jeszcze wcześniej mówi, że te wydatki na polską armię są zbyteczne. Więc to pokazuje, jak krótkowzroczne było to spojrzenie i że my mieliśmy wtedy rację. Mieliśmy rację i eksperci, nie politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale eksperci z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych mówili, Polska buduje najsilniejszą lądową armię Unii Europejskiej. To nie jest znowu jakiś pociąg do tego, żeby być największym, żeby tutaj jakieś aspiracje czy ambicje chore zaspokajać. To jest potrzeba naszej suwerenności, potrzeba chwili, potrzeba tego obrony, krótko mówiąc, naszej ojczyzny. Ale słuchaczka zwróciła uwagę także na to zagrożenie wewnętrzne. Ja myślę, że taką ustawę każdy z nas musi sobie napisać we własnym sercu, umyśle i we własnym sumieniu. I jeszcze raz odwołam się do tego święta, które już dobiega końca, więc Dnia Dziadka, wczoraj Dnia Babci, to państwo też jako dziadkowie, babcie, rodzice, wychowując młode pokolenie, przekazując wartości, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie, piszecie taką ustawę o obronie ojczyzny. Właśnie przekonując do tych wartości patriotycznych, do wiary, do tych zasad zawartych w słowach Bóg, honor i ojczyzna. W ten sposób to wy jesteście, można powiedzieć, takim wielkim parlamentem wolnych Polaków, którzy piszecie ustawę o obronie naszej ojczyzny. I nikogo z nas, nikt z nas nie jest z tego zwolniony. I myślę, że to jest najlepsza ustawa, jaką możemy napisać, bo jeżeli będziemy w rodzinach przekonywać do tego, że polska suwerenność jest czymś nadrzędnym, że polskie interesy są najważniejsze, że one są wieczne, że nie mogą ustępować interesom innych narodów, które szanujemy, ale nasze polskie interesy są najważniejsze i ta wolność, która w Polsce tyle kosztowała, to myślę, że wtedy możemy być spokojni o przyszłość. Ja chciałem na sam koniec pozdrowić jeszcze oczywiście wszystkich mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego, a więc z mojego regionu. Będziemy zabiegać o sprawy Szczecina, zachodnią obwodnicę Szczecina, rozbudowę portu kontenerowego w Świnoujściu, dokończenie budowy gazoportu, ukończenie wielkiego projektu bloków gazowych w Dolnej Odrze. Także to wszystko przed nami. Pytałem o to, będę o to zabiegał, czy są na to środki. Na razie tej odpowiedzi nie mam, ale będziemy tego strzec jak źrenic oka.
Pan poseł.
Świetny kandydat na prezydenta, także warto go wspierać.
To był pan poseł Zbigniew Bogucki i pan poseł Jarosław Wieczorek.
Szanowni Państwo, myślę, że w tym miejscu warto absolutnie wszystkim podziękować i Ojcom Redemptorystom, i wszystkim radiosłuchaczom, i telewidziom Radia Maryja za to, że jesteście, wspieracie, że również komunikujemy się, staramy się jak możemy, aby również Państwu pomagać na naszej drodze pracy na rzecz Polski, i to jest duża siła, słysząc to od Państwa. Nie ustawajmy w tej pracy i w tym poświęceniu. Myślę, że to jest nasze wspólne przedsięwzięcie, jakim jest Polska. A przypomniał mi się tak na sam koniec cytat z Jana Olszewskiego, byłego premiera, z 1992 roku, z 4 czerwca, gdzie zadał to fundamentalne pytanie, czyja będzie Polska? I myślę, że to właśnie od nas zależy, czyja ta Polska będzie. Ja jestem głęboko przekonany, że ta nasza wspaniała Rzeczypospolita Polska będzie po prostu Polaków, wolnych Polaków. Bardzo dziękuję.
Poseł Jarosław Wieczorek. Rola i zadanie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To był temat, który podejmowaliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Przypomnę, gośćmi naszymi byli posłowie Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski, poseł Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, i poseł Jarosław Wieczorek, były wojewoda śląski. Bardzo serdecznie panu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i za te słowa, które do nas skierowaliście.
Bóg dziękujemy zapłać. Spokojnej, dobrej nocy.
Szczęść
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.